Szanowni Państwo, naszym gościem w rozmowach niedokończonych jest pani redaktor Marzena Nykiel. Witam Panią bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa i witam Ojca.
Dziękujemy, że Pani jest w naszym studio, wcześniej telewizyjnym, teraz radiowym. Ideologia gender kontra chrześcijaństwo to temat, a pani redaktor jest publicystką w portalu wpolityce.pl i w tygodniku W sieci. Jest też autorką książki Pułapka Gender. Dlaczego pani zdecydowała się napisać książkę właśnie taką?
Bo pojęcie było już tak dalece rozmyte i tak niewiele wiedzieliśmy o gender, że stwierdziłam, że dla samej nawet siebie i być może dla czytelników spróbuję uporządkować to pogorzelisko i jeszcze raz nadać tym pojęciom znaczenie. Czy nawet nie nadać, co po prostu je odczytać.
Dla pani jako autorki na ile to ważne?
Dla mnie jako autorki bardzo ważne, bo rzeczywiście poświęciłam temu sporo czasu, zajęłam się tym problemem dosyć wnikliwie i sama sobie uporządkowałam wszystkie te elementy, dochodząc do wniosku, że to, co do nas dociera, te takie ogryzki we wszelkich debatach publicystycznych, to są tylko małe ziarenka bardzo wielkiej, przemyślanej strategii, która po prostu uderza w człowieka, która nam szkodzi, która no, jest wpisana w wielki plan zniszczenia cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodniej. No i jest to na tyle niebezpieczne, że trzeba się świadomie temu przeciwstawić i zwyczajnie się bronić.
Pani mówi strategia. Mamy do czynienia z przeciwnikiem, wrogiem. Z kim? Bo nawet temat, który dziś zaproponowaliśmy, ideologia gender kontra chrześcijaństwo, tak? Też pytanie, jak to jedno z drugim zestawić i czy rzeczywiście możemy potraktować tą ideologię, myślimy o wielkich, które przetoczyły się chociażby przez rewolucję francuską, rewolucję październikową, tak, komunizm, nazizm, bo to jakoś zawsze było ponazywane, ale zatem też stały, można powiedzieć, i tęgie głowy, które wcześniej rozpracowywały, jak uderzyć w chrześcijaństwo, czy jak uderzyć w człowieka, żeby go zniszczyć, tak. I teraz, czy ideologia gender jest podobnym przeciwnikiem i toczymy poważną walkę, czy to mamy na to patrzeć z takim przymrużeniem oka, że tylko sobie dyskutują ludzie, czy rzeczywiście jest o to, czy to jest takie kruszenie kopii, czy rzeczywiście, tak powiemy, nawet walka na śmierć i życie.
Musimy na to spojrzeć jako na najbardziej poważne zagrożenie. Te tęgie głowy, które obmyślały wcześniej rewolucję, czy rewolucję bolszewicką chociażby, to te same tęgie głowy obmyśliły rewolucję obyczajową w zalążku. Następne jakby spadkobiercy tego pierwszego marksizmu napisali nowy plan, nowej rewolucji. Jakby ta rewolucja oświeceniowa miała załatwić inne kwestie, rewolucja bolszewicka inna, a kiedy się przekonano, że jednak człowieka i jakby ład na świecie trzeba zmienić za pomocą niekoniecznie rewolucji takiej krwawej, takiej, w której chciałoby się kościół na szpadach czy na nożach kapłanów wynieść z kościoła, stwierdzono, że nie, te rzeczy jednak nie zadziałają, że to trzeba zmienić myślenie człowieka. I to jest te same marksistowskie korzenie są właśnie w ideologii gender. Na to trzeba zwrócić uwagę i jest ona jak najbardziej wymierzona właśnie w człowieka, poprzez człowieka w rodzinę, ale i w kościół, jako krzewiciela ładu, jako taką instytucję, która nas rozwija jako ludzi, wprowadza właśnie w taką przestrzeń wzrostu moralnego, wewnętrznego, która nas po prostu prowokuje do zawalczenia o świętość, o taki rozwój na najwyższym poziomie człowieczeństwa.
No właśnie, bo to też pytanie, kto ma mandat do tego, żeby stawać w szranki i walczyć? Czy to tylko wyselekcjonowane jednostki po jednej i po drugiej stronie? Jak my jako chrześcijanie, tak? Bo jeżeli mówimy kontra, to teraz my jako chrześcijanie, bo często też Kościół to hierarchia, papież, czy Ojciec Święty, biskupi i to, i na przykład kler, tak, to jest Kościół, a zapominamy o tym, kim my jesteśmy. I właśnie ten mandat, bo jak ksiądz profesor Oko powiedział, genderowi ateiści są dla mnie często bolesnym ostrzeżeniem, jak bardzo niewiara może degradować człowieczeństwo, tak? I co tak naprawdę może stać się, jak daleko ta ideologia spustoszyła już obraz, właściwy obraz człowieka, jak bardzo zniszczyła na przykład relacje. Tu wspomina, że w krajach anglosaskich nauczyciele, księża nie mogą nawet pogłaskać dziecka po głowie, albo ani sekundy nie mogą być z nimi sami w kościele czy w zakrystii. Niedawno podczas gościnnych wykładów w Irlandii widziałem takie przypomnienie na drzwiach kościoła. Jest to jednak olbrzymia różnica na przykład wobec świata kultury, w którym nawet przypadki Polańskiego czy kogoś innego nie wywołały żadnego zawstydzenia, żadnych tego typu reakcji. Więc co w zamian? Bardzo dużo, jak mówi ksiądz profesor, dużo seksu, wszelkiej rozwiązłości, ale bardzo mało małżeństw, bardzo mało dzieci, demograficzna katastrofa, wielkie umieranie, w końcu załamanie kulturowe i koniec naszej cywilizacji.
Mhm. Przede wszystkim to jest świat, tu wiele wątków ojciec poruszył, ale gdyby tak się skupić już na tym finalnym, to trzeba by powiedzieć, że ten świat, który nam się proponuje, to jest świat pozbawiony miłości, pozbawiony wzrostu i jakiegoś i rozwoju. To jest świat regresu, wykorzystania drugiego człowieka, uprzedmiotowienia go i zdegenerowania się, sprowadzenia siebie do roli własnej, jakby do poziomu własnej popędowości. Ten przykład no właśnie z Zachodu, czy tam krajów anglosaskich i relacji duszpasterskich z dziećmi czy z wiernymi pokazuje, no jak wielkie to jest niebezpieczeństwo, bo spójrzmy na te dzieciaki, które tam rosną. Po pierwsze, one się już wychowują w większości w rodzinach rozbitych. Nie mają już wzorca ojca, matki najczęściej, bo to są rodziny jakieś patchworkowe, jakieś, no trudno je nazwać rodzinami. Ojciec często jest nieobecny, matka gdzieś tam zapracowana. Te dzieci, i to zresztą widać już w badaniach, że dzieci cały czas pragną bliskości i takiego beztroskiego dzieciństwa, już go nie mają, bo są od dziecka uczone dorosłości. To jest też największy grzech, jaki się dzieciom robi, że po prostu pozbawia się ich tego etapu, no takiej właśnie beztroski w dzieciństwie. Inna rzecz, tej bliskości już w rodzinie nie ma, no bo rodzina musi być oparta na więzi, na wierności. Jak tej wierności nie będzie, no to się przekłada na inne płaszczyzny życia, no bo odchodzi zaufanie i jakieś takie wspólne bycie razem. No i do tego nie ma też autorytetu, no w szkole, bo szkoła ma zupełnie inną już teraz strukturę, nie ma też autorytetu po stronie kościoła, bo się wszystkie strategie genderowe sprawiły, że kościół został no, odarty ze swojej godności i odebrano mu prawo głosu w kwestiach wychowawczych, a tak dalece bierze się wszystkich duszpasterzy pod lupę, że właśnie nawet pogłaskanie dziecka po głowie mogłoby być jak prowokacją do debaty o pedofilii. Próbuje się to robić u nas i mówi się, że należy wprowadzić edukację seksualną tak wcześniej, no bo to ma dziecko jakby nauczyć dobrych zachowań, czy ustrzec przed złym dotykiem, tylko nikt nie bierze pod uwagę, że razem z tym złym dotykiem eliminuje się też dotyk dobry, eliminuje się normalne relacje w społeczeństwie, normalne relacje w grupach, już nawet nie rodzinnych, ale takich najbliższych, gdzie współpracujemy. Jakby z człowieka się oddziera z naturalnych zachowań, prawda? A jednocześnie przekracza bariery jego naturalnego wstydu. No bo jeżeli dziecko ma na zajęciach z edukacji seksualnej rozbierać laleczki i sprawdzać, czy to chłopiec, czy dziewczynka, albo uczyć się zakładania prezerwaty w wieku lat 12, 14 czy 15 przy całej klasie, to te naturalne bariery wstydu, intymności, no po prostu się gwałci, a jednocześnie każde działanie, każdy gest się seksualizuje, nadaje się mu podtekst właśnie erotyczny, więc nawet pogłaskanie kogoś po głowie, czy wzięcie na ręce albo na kolana już ma dla nas jednoznaczne skojarzenie. No to jest barbarzyństwo.
Bo... No to gdzie mówić nawet o takiej przyjaźni? Dzieci, młodych ludzi czy dorosłych, tak? Jeżeli tak. Wszystko będzie tak zburzone. Kto nam będzie wyznaczał te kanony, albo mówią, że to jest, to już tak należy traktować, a to inaczej.
Tak, no i to jest naprawdę barbarzyńskie odarcie nas z niewinności, że nam w każde skojarzenie próbuje się wcisnąć treść seksualną. To się dzieje wszędzie, w gazetach, w reklamach, a teraz jeszcze próbuje się to zrobić w edukacji. I widzimy, że te wszystkie genderowe pomysły czytania lektur na nowo prowadzą do tego, że nawet w bohaterach, nie wiem, Kamieni na Szaniec można dostrzec homoseksualistów. No nie ma już takiej przestrzeni zupełnej czystości. Wszystkie zostały zainfekowane tym duchem genderyzmu, czyli useksualnieniem każdej z naszych postaw we wszystkim, co się dookoła dzieje.
A gdybyśmy tak poszli trochę wcześniej na tą na to, co stało się kiedyś, także ruch feministyczny. Dlaczego tak się stało, ta rewolucja obyczajowa, bo o niej pewnie musimy powiedzieć sobie, że dziś dostrzegamy skutki w Europie Zachodniej, w świecie i ktoś próbuje z taką propozycją przychodzić do nas. Wspomnieliśmy też wczoraj w audycji tej wieczornej, był pan Szymański. Wspominaliśmy o tej konwencji dzisiaj z panią też na programie w telewizji, konwencji przeciwko przemocy, żeby tej przemocy nie było przeciwko kobiecie. I jak to się stało, że w pewnym momencie no, walka o równe prawa, tak, o ten status kobiety, no niby, że ktoś się ujmuje, no rozpoczął się w walkę kobiet przeciwko mężczyznom, przeciwko rodzinom i przeciwko też no, najdelikatniejszej istocie, temu dziecku, tak, a kobieta jest powołana do tej, powiemy, najdelikatniejszej miłości, jest najbardziej czuła, wrażliwa, dlatego też Pan Bóg taką rolę matki, to ona ma to szczęście noszenia, odczuwania, tak, jak życie w niej rośnie pod jej sercem, no nikt nie jest, mężczyzna daleko ma do tego, chociaż próbowałoby się, żeby też mężczyźni rodzili, niech on będzie ojcem, właściwą postawę ma w okresie tego oczekiwania na dziecko, które się rodzi. Ale właśnie, jak to się stało? Mamy rewolucję obyczajową i dziś pewnie jakąś konsekwencją jest też to, o czym mówimy.
Zanim przejdę do korzeni, to powiem, że rzeczywiście coś najpiękniejszego, macierzyństwo, noszenie dziecka pod sercem, najwspanialsze doznanie, jakiego kobieta może doświadczyć, rodzenie nowego życia, przeżywanie takiego cudu, zostało uznane przez feministki za wyraz ucisku, więc... No, jakby to jest istota ucisku, właśnie macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Mówi się, że kobieta no, została na to skazana, przez to jest gorsza od mężczyzny, pozbawia się jej funkcji takich produkcyjnych, ona mogłaby przecież pójść do pracy, robić karierę, a tutaj musi się z tym dzieckiem w tej ciąży męczyć, uszczerbek na zdrowiu ponosić, a potem jeszcze do pracy nie może wrócić tak, jakby chciała, a to przecież najważniejsze. Więc robi się z najwspanialszego, naturalnego powołania kobiety, robi się właśnie istotę tego ucisku i z tym się walczy. No stąd właśnie apel o aborcję na życzenie, o antykoncepcję, która właściwie zamiast nam pomagać kobietom, to nas uprzedmiotawia, po prostu sięga się po nas. Wtedy zresztą to i same feministki zauważyły, że od kiedy pigułka antykoncepcyjna weszła w Stanach Zjednoczonych do obiegu, to nie było już mowy o żadnej romantycznej miłości, o jakichś zabiegach o kobietę. Nikt nie czuł tego obowiązku, że jednak akt seksualny jest złączony ze skutkiem, że to może powstać z tego dziecko. Nie, natychmiast to rozłączono i sięgano po kobietę jak po, nie wiem, szklankę wina, po prostu wtedy, kiedy ma się na nią ochotę. Kobiety też to odczuwały, no ale ponieważ walczyły z tym męskim uciskiem, to feministki tak radziły, że trzeba wchodzić w wolny seks, w wolnych związkach homoseksualnych, heteroseksualnych. Wtedy masz panowanie nad mężczyzną, kiedy to ty go sobie wybierasz i rzucasz. Więc rozwiązłość tutaj była takim niby, taką receptą na to, żeby nie dać się wykorzystać. Takich przyczyn rewolucji obyczajowej trzeba szukać w marksizmie. W latach 20. w 22 roku spotkali się w Moskwie najtęższe głowy marksistowskie i zastanawiali się, dlaczego ta rewolucja bolszewicka nie mogła się powieść właśnie takim ogniem i mieczem, więc postanowiono, że trzeba zmienić myślenie człowieka, trzeba zmienić obyczajowość. Wtedy Willy Mintzenberg, który w Republice Weimarskiej miał ogromny koncert medialny, on jako pierwszy wpadł na pomysł, że trzeba do tego wykorzystać media, wykorzystać ludzi znanych, ludzi czy polityków, czy jakichś innych wpływowych ludzi kultury. Tak, no właśnie, chciałam użyć tego słowa, choć wówczas pewnie go nie używano, ale miał taki pomysł, żeby tak, celebryci byli taką tubą propagandową w mediach, i krzewili nowe życie, nową obyczajowość. I Willy Mintzenberg powiedział wtedy, że jest na pokonanie cywilizacji Zachodu jest tylko jeden sposób. Trzeba go zniszczyć, trzeba go zatruć, tak żeby aż śmierdział. A w jaki sposób go zatruć? Wprowadzić rozwiązłość obyczajową. Wdać ludziom, bo dopóki się będzie walczyło z Panem Bogiem, no to walka z Panem Bogiem zawsze jednak generuje postawy takie heroiczne i zawsze z tego rodzą się męczennicy, a męczennicy to jednak jest takie dobro jeszcze bardziej wiążące ludzi wierzących, więc...
Dla nas świadomi jesteśmy, że to zawsze posiew tych, którzy też zastanawiają się nad swoją miłością i niejednokrotnie kochają bardziej Boga i człowieka, są gotowi do większych poświęceń, tak? Bo tak. Mają wzorzec.
Tak, więc co trzeba zrobić? Trzeba wyprodukować pokolenie ludzi, którzy już nie będą z Panem Bogiem związani, nie będzie już trzeba ich przekonywać, że to jest wartość, za którą warto oddać życie, trzeba ich zainteresować czymś innym. I w sposób oczywisty stwierdzono, że popędowość jest tą płaszczyzną, którą najłatwiej rozbudzić.
Tak, trochę wykorzystano sytuację raju, ten obraz, tak? Bo normalnie funkcjonowali, a później mówili, że jesteśmy nadzy, tak? Zaczęli tak. Już zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy i tak jakby ten wzrok też skierował się już w inną stronę.
Tak, tak. I już wtedy pojawiła się nieufność, rozbicie, obwinianie się wzajemne, prawda? Już nie było jedności. Z tego też powodu... No, wydaje się, że popędowość to jest taka rzecz dosyć prosta do przekierowania uwagi człowieka na coś, co go... na coś, co go... No po prostu... zajmie i przepraszam najmocniej, grypa atakuje. I wtedy ten pomysł powstał. I rzeczywiście po czasie zaczął się rozprzestrzeniać w innych w innych państwach Europy. To się działo w Republice Weimarskiej, to się działo na Węgrzech, czy we Włoszech. Rzeczywiście zaczęto stawiać na wprowadzenie jak najwcześniejszej edukacji seksualnej, pozbawienie ludzi autorytetu. No ale oczywiście trzeba było to zrobić tak, żeby wychować takie pokolenie, które nie będzie już miało żadnych autorytetów. To znaczy najpierw należało uderzyć w taką więź między dziećmi a rodzicami. W więź między dziećmi a duszpasterzami, czy też rodzinami a duszpasterzami. No po prostu stworzyć antagonizmy. Pozbawić ludzi autorytetu, jak najwcześniej wprowadzić edukację seksualną, wprowadzić nowe obyczaje, które wyprą te stare. I właściwie takim centrum, takim centralnym ośrodkiem rozmontowywania tej cywilizacji łacińskiej, co ustalono wcześniej w Moskwie, stała się szkoła frankfurcka. Zaczął się ten ruch rozkręcać najmocniej wtedy, kiedy Max Horkheimer przejął tam pałeczkę. On był współtwórcą tak zwanej teorii krytycznej, a ona właściwie obejmowała całą kulturę i jej celem było, czy punktem wyjścia było zakwestionowanie ładu, który wówczas panował i naukowego, i społecznego, i ładu natury. I z czasem zaczęto się posiłkować po pierwsze marksistowskimi korzeniami i tamtym tłem, ale i teorią popędowości Freuda. No więc tutaj zaczęto uznawać, że to, co nas ogranicza, cała nasza cywilizacja, cała kultura, ogranicza prawdziwą wolność człowieka, a ta wolność najpełniej by się wyraziła właśnie w seksualności. I dopóki człowiek będzie uciskany przez te wszystkie stereotypy, przez te wychowawcze jakieś takie więzy czy sidła cywilizacyjne, no to nie będzie mógł swobodnie żyć. i na tym tle powstały właśnie wszelkiego rodzaju założenia szkoły frankfurckiej, która no do dziś jest takim zarzewiem, no, jest taką przestrzenią rodzenia się tych ideologii, tych tez ideologii gender. Ona na przykład, no, można ją sprowadzić do kilku takich tez, na przykład to stamtąd wychodzą te wszystkie normy wprowadzania mowy nienawiści. To stamtąd idzie taki trend uczenia jak najmłodszych dzieci o seksie i mówienia o tym, że homoseksualizm jest czymś jak najbardziej normalnym, pozytywnym i należy go promować. Tam ma swoje źródło destrukcja, cały ten proces dekonstruujący autorytet szkoły i nauczyciela, ale i dekonstruujący model rodziny. Tamten autorytet rodziny, zwłaszcza ojca, bo ten patriarchat to jest coś, z czym ideologia gender walczy. Niszczenie autorytetu Kościoła katolickiego jak najbardziej też jest wpisane w ten trend. Poza tym z takich rzeczy, które widzimy dzisiaj na bieżąco, no to tamta ideologia właśnie promuje imigrację, bo to prowadzi do zniszczenia tożsamości narodów, to znaczy mamy sobie swobodnie podróżować po świecie i wręcz względy ekonomiczne mają nas zmuszać do tego, żebyśmy się przesiedlali z jednego miejsca w drugie, dlatego że łatwiej będzie już nami jako no, imigrantami kierować w nowym miejscu. Musimy się przecież jako te wrony krakać, nauczyć należeć się po drugiej stronie.
Czyli może trochę za daleko posunięte moje myślenie, ale taka ani inna sytuacja, czy przekształcenie gospodarcze, ekonomiczne, to co się stało w Polsce, tak, po tym 89 roku, taka gruba kreska, czyli no, nikt nikogo nie rozlicza i spowodowanie, że tylu ludzi wyjechało poza granicę, to też może być wpisane w kontekst takiego przygotowania do tego, że no, jedni zostaną, jakoś sobie z nimi poradzimy, a inni gdzieś tam zostaną rzuceni w ten tygiel, no, gdzie już to doświadczenie zostało zastosowane, tak?
No jak najbardziej. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi taka druga fala, taka kolejna fala emigracji, jaką mamy teraz, taka emigracja ekonomiczna, kiedy ludzie rzeczywiście muszą, wielu Polaków musiało wyjechać, bo sobie tutaj nie radziło z utrzymaniem. I, no i oni zasilają inne narody i tam rodzą się dzieci, które mogłyby się urodzić w Polsce. Polska się wyludnia. Ci, którzy wyjechali, właściwie nie mają prawa, pod względem gospodarczym nie mają prawa powrotu, bo założenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy jakiegoś przedsięwzięcia nie ma ekonomicznego powodzenia w Polsce, więc ci ludzie wolą zostać tam i rzeczywiście ich dzieci już będą się rodziły i uczyły nowej mentalności. Do Polski oczywiście można byłoby otworzyć granice dla Polonii ze wschodu, tyle że Polonia na wschodzie jest tak silna, ma tak silną narodową tożsamość, że gdyby oni przyjechali do nas, to nagle byśmy znowu stali się silnym narodem, silnym tą ich taką ciągle nieskażoną polskością. I co się dzieje u nas? Mamy taką zapaść demograficzną, jakiej nie widzieliśmy od, no, od II wojny chyba. Rzeczywiście umieralność w ubiegłym roku była najwyższą umieralnością od czasów wojny. Tutaj nie sposób nie przytoczyć pewnego wydarzenia, które miało miejsce w latach 70., bo wtedy powstał raport klubu rzymskiego, takiej bardzo ciekawej organizacji, bardzo dziwnej organizacji przy ONZ, która krzywiła takie właśnie podejście do... Oni się zajmują wszystkimi problemami ekologicznymi. To oni wymyślili między innymi pomysł ograniczenia emisji dwutlenku węgla, bo mamy globalne ocieplenie i stąd teraz wszystkie kraje świata muszą cierpieć z powodu obniżenia i tych limitów emisji dwutlenku węgla. Ale oni wprowadzili jeszcze jedną bardzo niebezpieczną rzecz, to znaczy ograniczenie demograficzne, ograniczenie dzietności w poszczególnych krajach. Próbowali nawet zrobić to na konferencji kairskiej w latach 90. Próbowano wprowadzić określone limity urodzeń dla konkretnych krajów. Oczywiście wtedy w to zaangażował się Watykan, osobiście zaangażował się w to Ojciec Święty Jan Paweł II i tych barbarzyńskich rozwiązań nie wprowadzono, ale ciekawe jest to, co się stało wokół raportu wzrostu, bo chyba tak nazywał się ten dokument wydany przez Klub Rzymski. Tam przedstawiono taką tezę, że grozi nam przeludnienie globalne i w związku z tym globalny głód. Jeżeli będziemy się rozwijać i rodzić w takiej liczbie, no to za moment zasiedlimy ziemię i pomrzemy z głodu, bo wszystkie zasoby skonsumujemy. Więc oni wtedy, oczywiście to było, widać dzisiaj, że to było posianie paniki, która miała wprowadzić narody też, czy tam państwa, czy ONZ jako organizację międzynarodową, sprowokować ją do krzewienia takiej idei polegającej na regulacji urodzeń poprzez na przykład promowanie środków antykoncepcyjnych albo opóźnianie wieku narodzin, znaczy decyzji o narodzinach dziecka. W roku 70, w 70-tych latach w Polsce była organizowana konferencja, na której pojawił się autor, współautor tego raportu, pan Midos, i on w wywiadzie dla kultury polskiej, dla pisma Kultura, powiedział wprost, wy Polacy, zresztą na tej konferencji też to powiedział, wy Polacy to jesteście za dużym narodem i powinniście się tak zredukować do 15 milionów. Wtedy dopiero jest jakaś szansa na to, że no, wtedy będzie wam dobrze. To jest taka optymalna dla was wersja. Człowiek, który prowadził, dziennikarz, który prowadził wywiad z panem Midosem, mówi, ale jak pan to sobie wyobraża, to mamy ludziom zabronić mieć dzieci? No tak, no, państwo socjalistyczne chyba posiada takie narzędzia. Ten dziennikarz nie był w stanie zrozumieć, dalej polemizował z Midosem. On mówi, że no, musicie być sprytni, mądrzy i przebiegli. To wam nie służy, macie mieć 15 milionów, taki jest optymalny, taka jest skala optymalna dla narodu polskiego, no i powinniście to ograniczać. Jest wiele sposobów na to, żeby móc wpływać na regulację dzietności. I rzeczywiście ta liczba 15 milionów Polaków w różny sposób się pojawiała. Widzimy dzisiaj, że no, jako naród się kurczymy, że emigrujemy, w Polsce nie rodzimy dzieci i coś w tym jest. A jeśli przypomnimy sobie, co mówił prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński, który jako socjolog też na demografię stawiał nacisk. On mówił, że jeżeli chcemy przetrwać jako naród, silny naród, to musimy liczyć 60 milionów. On tak wtedy szacował to nasze powodzenie, jeśli chodzi o liczebność. Więc wszystko to, co się dzieje, ma pewne konsekwencje i teraz tworzenie takiej mody na to, że kobieta ma iść do pracy, jak najwcześniej oddać dziecko państwu, a najlepiej to, żeby w ogóle opóźniła decyzję o macierzyństwie. Jeżeli już się decyduje, no to państwo już, dzisiaj pani Kopacz obiecała, że stworzy kolejne poligony żłobków, że będą powstawały żłobki przy zakładach pracy. No zupełnie jakbyśmy w latach 20. widzieli Rosję. Tam też był taki pomysł na to, żeby jak najwcześniej przejąć dzieci od rodziców, bo państwo wychowa je najlepiej. No więc się oczywiście w inny sposób nam to mówi. Mówi się nam o tym jako kobietom, że my mamy być spełnione zawodowo, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwe. Dziecko jest przeszkodą w osiąganiu szczęścia przez nas, prawda? No więc jeżeli jest przeszkodą, to trzeba przeszkodę wyeliminować. Na Zachodzie, gdzie te pomysły poszły znacznie dalej, gdzie już feministki radykalne przeszły no, wszystkie kolejne piętra, już zaczyna się mówić o tym, że kobieta będzie wtedy równa mężczyźnie, a cały czas o tę równość przecież się bijemy, wtedy będzie równa mężczyźnie, kiedy nie będzie musiała rodzić, bo dlaczego ona ma te trudy macierzyństwa pokonywać? I już się mówi o sztucznych macicach na przykład, tak? No bo to jest takie bardzo wygodne, tu w tej sztucznej macicy gdzieś tam się dziecko będzie tam rozwijało, a kobieta jest dalej sprawna, gibka. Stąd być może te wszystkie pomysły rozwoju technik in vitro i albo jeszcze innych technik sztucznego rozrodu. To naprawdę idzie w stronę jakiegoś koszmarnego snu, Ale no, chyba nie było dotychczas takiego pomysłu, który nie zacząłby już być przymierzany w tym świecie, bo już się mówi o tym, o tworzeniu jakichś sztucznych ludzi na potrzeby badań jakichś genetycznych albo innych. Więc rzeczywiście te pomysły idą coraz dalej. Czy nam to służy? No i właśnie tutaj wracamy do tej wojny. Sprawa jest o tyle poważna, że ideologia gender u nas na razie w Polsce wygląda bardzo łagodnie. Dlatego my naprawdę powinniśmy świadomie podglądać Zachód i widzieć konsekwencje czy skutki tych działań. Bo do nas się to wprowadza jako taką... zachodnie nowe rozwiązanie, które nam bardzo będzie służyło, że nasze społeczeństwo, dopóki nie przyjmie ideologii gender, czy nie przyjmie tamtych zachodnich nowatorskich rozwiązań, to będzie zacofane i średniowieczne. No tylko co nam się proponuje? To już właśnie powiedzieliśmy sobie na początku, że w miejsce oddania człowiekowi godności, stworzenia mu przestrzeni do rozwoju, takiego całościowego rozwoju, dania mu przestrzeni do wzrostu w wolności, w takiej prawdziwej wolności, budowania więzi, uczenia się miłości i to takiej miłości, która rzeczywiście jest wierna i wieczna. A to wszystko wymaga trudu, to wszystko wymaga jednak takiego ładu moralnego. W zamian za to mówi się nam, nie, to wszystko jest już wam niepotrzebne, to jest jakiś stary model, to jest model stereotypowy, z tym należy walczyć, bo to jest uciskanie jednych przez drugich, czyli mężczyzn przez kobiet przez mężczyzn i dlatego my wprowadzimy wam coś nowego. I co w zamian dostajemy? Chaos człowieka, który jest nieszczęśliwy, który jest uwikłany w rozmaitego rodzaju jakieś zniewolenia, po prostu nie jest panem samego siebie, tylko gra tak, tańczy tak, jak mu zagrają, nie? Czyli to jest człowiek, który już nawet nie jest w stanie pragnąć rzeczy wyższych, tylko jest w stanie konsumować to, co się mu zaproponuje.
Czyli mamy feminizm, który przekształca tak tą walkę, swoje prawa, walkę przeciwko mężczyznom, rodzinie, przeciwko za chwilę macierzyństwu. Też jedna z feministek twierdziła, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i według niej nierówne klasy. Jest to przyczyną tolerowania tego ucisku klasowego. Czyli to, co oznacza, że radykalne feministki chcą, aby dzieci żyły bez rodziny?
Na to wygląda i to, co ojciec, akurat to zdanie, które ojciec przytoczył, jest założeniem wszystkich genderowych dokumentów. Między innymi jest założeniem Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, którą Polska, czy część polskich polityków tak chętnie chce ratyfikować. I nie konsultując tego z większością Polaków, nie konsultując tego w żaden sposób, chce nam to siłą narzucić. I rzeczywiście konwencja opiera się na takim założeniu, że rodzina jest zbudowana na wzorcu patriarchalnym i przekazuje dalej, jest taką przestrzenią reprodukującą złe wzorce. Dlatego trzeba z nią walczyć. Trzeba też walczyć z religią, czyli z Kościołem katolickim, który też powiela jakieś złe wzorce, złe stereotypy, a oto państwo, autorzy konwencji chcą nam wprowadzić nowe rozwiązania. Rodzina ma być pojęciem bardzo szerokim, od związków partnerskich po związki homoseksualne. Założeniem jest to, że płeć biologiczna nie może nas determinować, ponieważ mamy płeć kulturową, płeć społeczno-kulturową, która może się w każdej chwili zmieniać. Jak poczytamy, czym jest płeć społeczno-kulturowa w rozmaitych dokumentach, to ona ma rozmaite modalności, które się ze sobą krzyżują i właściwie nawet nie można się doliczyć liczby tych płci. Bo to jest kwestia absolutnie mojej woli i fantazji, a nie tego, czy rodzę się kobietą, czy mężczyzną i czy jako kobieta lub mężczyzna mam określone predyspozycje albo jakieś powołanie, bo jednak chrześcijaństwo upatruje płeć również w kategorii powołania. Więc, czyli te takie skrajnie feministyczne poglądy, o których ojciec mówi, już są nam przenoszone na poziom prawny. I w tejże konwencji, o której myślę trzeba dużo mówić i uświadomić sobie, że to jest niezwykle niebezpieczny dokument, ponieważ on zobowiązuje nas do walki ze stereotypami w pojmowaniu rodziny, w pojmowaniu tradycji, zwyczajów. Mają one zostać na mocy tego dokumentu zwalczane na wszystkich poziomach edukacji, poprzez rozmaitego rodzaju treści w podręcznikach, a jak dzisiaj usłyszeliśmy, pani premier ze swoim rządem już przygotowuje kolejne podręczniki darmowe, które będą przekazywane nie tylko pierwszoklasistom, ale i już gimnazjalistom. Więc no, można się spodziewać, że w tych wszystkich obowiązkowych podręcznikach będą treści genderowe. Czyli przestrzeń edukacji to jest jedna rzecz. Druga przestrzeń to przestrzeń prawna. My zostaniemy mocą tej konwencji zobowiązani do tego, żeby zwalczać wszelkie przejawy tradycyjnych form wychowania, tradycyjnych form życia. W artykule 12 napisane jest wprost, że strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w społecznych i kulturowych wzorach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Oczywiście temu weryfikowaniu, co jest stereotyp, bo tu się pojawia pytanie, co jest stereotypem. Konwencja tego nie określa. Te wszystkie pojęcia są zbudowane na tak wielkich kwantyfikatorach, że naprawdę do tych worków można wrzucić wszystko. I okazuje się, że ma być jakieś ciało międzynarodowe, które będzie definiować te stereotypy. I to międzynarodowe ciało GREVIO będzie sprawowało nadzór również nad wdrażaniem tych rozwiązań prawnych, które przyjmiemy. No więc konwencja jest czymś niezwykle niebezpiecznym. Mówi się o niej, że ma ona pomóc kobietom w tym, żeby nie były ofiarami przemocy domowej, ale powiedzmy sobie jasno, my wszelkie zabezpieczenia kobiet przed taką przemocą już wdrożyliśmy. Nawet ustawa antyprzemocowa, którą w tej chwili mamy, ona i tak idzie za daleko, bo jak wiemy, błękitną kartę można nam założyć bez naszej wiedzy, tak? Sąsiad usłyszy płaczące dzieci i już może zgłosić nas na policję. My nawet nie musimy wiedzieć, że mamy błękitną kartę, czy niebieską kartę na policji. Czyli jakby wszystkie te dotychczas środki zapobiegania przemocy wobec kobiet są wdrożone w Polsce. My już nie potrzebujemy niczego więcej. Ale nagle się pojawia konwencja, którą musielibyśmy wdrożyć. I po przeczytaniu tej konwencji, która jest napisana w języku takiego maksymalizmu prawnego, normalnie prawo formuje się tak, że przeciętny obywatel musi wiedzieć, co mu wolno, czego mu nie wolno, co jest mu nakazane, co zakazane.
A przepraszam, czy to jakoś zaskutkowało na Zachodzie, bo te błękitne, niebłękitne, prawda, tak powiem, tą księgę, tak, można komuś założyć, nawet on nie jest tego świadom, a za chwilę ktoś przyjdzie, zapuka do drzwi i mówi, że pana dzieci już nie są pana dziećmi, bo tu było wiele takich sygnałów. Tak. Czy rzeczywiście do takich dramatów dochodzi? No bo to może będzie jakoś przemawiało do nas, nie żebyśmy się bronili, czy barykadowali drzwi, tylko żebyśmy myśleli o tym, co tak naprawdę może się stać, a tak niewinnie wygląda, jak pani mówi, konwencja przeciwko przemocy kobietom. Jak przeciwko
przemocy wobec kobiet.
Tak.
Przemocy domowej. Już teraz widzimy, jak łatwo jest rodzicom odebrać dziecko. Tak? Niedawno byłam na jakimś spotkaniu w Sanoku i tam jeden z uczestników tej rozmowy powiedział, że to jest przypadek z wczoraj, czyli powiedzmy sprzed 2 tygodni czy 3. 15-letnia nie wróciła na noc do domu. Rodzice dali jej karę, ona się poskarżyła komu trzeba. Rodzice mają kuratora za to, że dziecko jest ofiarą przemocy no, przemocy, tak? Ponieważ rodzice chcieli wyciągnąć od niej konsekwencje, chcieli ją ukarać za to, że no po prostu złamała wszystkie zasady tego domu. Nie wolno karać dziecka, bo natychmiast dowie się o tym określone ciało, przydzielą nam kuratora, będziemy mieć niebieską kartę, czy jeszcze jakąś inną, bo chcemy wychowywać dziecko. To jest sytuacja na teraz. Co będzie, kiedy wdrożymy konwencję? No to można się naprawdę domyślać różnych scenariuszy. Natomiast chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo nam się mówi, że Polki to są tak strasznie tutaj uciemiężone i potrzebujemy jakichś dodatkowych rozwiązań, żeby móc je wyzwolić. Tymczasem się okazuje, że państwa, które przemoc wobec kobiet utożsamiają właśnie z tym brakiem równości pomiędzy płciami, mają znacznie więcej problemów z przemocą domową niż Polska, która właściwie jest antygenderowa. Z badań unijnych wynika, że w Danii 52% kobiet jest ofiarami przemocy domowej. Tam są rozwiązania absolutnie genderowe. W Finlandii 47%, w Szwecji 46%, w Holandii 45%, a w Polsce tylko 19%. I nie jest to wcale związane z tym, że kobiety w Polsce rzadziej się ujawniają, że są tymi ofiarami, bo w statystykach widać, że właśnie ujawniają się częściej. Chodzi po prostu o to, że ten model życia społecznego, model kobiety, model mężczyzny, model życia rodzinnego wygląda zupełnie inaczej. W sytuacji, kiedy wychowujemy pokolenie egoistów, zapatrzonych w siebie, którzy używają drugiego człowieka tylko do swojej przyjemności, to jest oczywiste, że oni znacznie częściej, i to pokazują też badania, popadają w pornografię, w rozmaitego, w innego rodzaju zniewolenia. To się musi odbijać na życiu rodzinnym i na przemocy. To jest takie oczywiste, jak abecadło. Natomiast w Polsce jednak ten model wygląda inaczej. Okazuje się, że to nas chroni. To że szacunek do kobiety, to jest oddanie jej jednak czci temu macierzyństwu, tak? Że to, że kobieta chce się... nasz model jest z natury chrześcijański, model katolicki, jest z natury antyprzemocowy. Ktoś próbuje to nazwać patriarchatem, który nam szkodzi. No tylko za tym nie idą przykłady. Znaczy przykłady pojedyncze oczywiście można by pewnie pokazać, bo wszędzie jest jakaś patologia. Ale co do zasady, to jednak to jest bezpieczne, to jest bezpieczeństwo. Całe pokolenia Polaków się wychowały na szacunku wobec matki, na silnej pozycji ojca, który nas formuje, kształtuje. Mama też w trochę inny sposób. Jest ten ład, tak? Mama ma inne cele czy zadania, tata ma inne cele i kształtujemy się w pełni. Jest więź, jest wiara, są korzenie, tożsamość. Z tym wszystkim mamy walczyć, no bo w zamian ma przyjść jakiś chaos postmodernistyczny.
No, słowo gender było terminem takim gramatycznym, wskazywał, czy wyrazie z rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego, ale zaczęto go używać w nowym kontekście wprowadzającym termin gender identity, by określić, czy dana osoba czuje się mężczyzną, czy kobietą. Tożsamość płciowa, gender identity, zależy od tego, jak dziecko było wychowane i czasami różni się od płci biologicznej. Takie były założenia, prawda, rok 69. I pisano, że nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu. W ten sposób idea płci gender jako wytwór społeczny weszła do teorii feministycznych i ta ideologia gender sprawiła, że priorytetem ruchu feministycznego przestała być walka z polityką, która dyskryminowała kobiety, a stało się zwalczaniem idei, które ukazywały różnice między kobietą i mężczyzną oraz kładły nacisk na zasadniczą rolę kobiety w sferze wychowawczo-opiekuńczej. I mamy...
No i wychodzi teraz na to, że ani modelu mężczyzny już nie ma, ani modelu kobiety jakby w tej genderowej ideologii, bo
trzeba... Czyli co, dziecko do swoich rodziców, raz tato, raz mamo, czy no bo to też będzie za chwilę zaburzenie, to ktoś powie, śmieszny jesteś i co ty opowiadasz, prawda, mamy swoje imię, no ale tak naprawdę zanim... Rzadko kiedy zwracamy się do mamy po imieniu czy do taty, chyba że takie partnerstwo proponują, a to też chyba nie jest najlepsze. Ale mamo, tato, tak? I teraz co? Dziś ja się czuję bardziej mamą czy tatą? To można potraktować z uśmiechem, ale tak naprawdę jak sobie dziecko ma z tym poradzić? I tutaj ta warstwa też emocjonalna, przywiązanie do mamy, prawda? Bo
nie wolno mu się dziecku przywiązywać do żadnej mamy, bo przecież musi być tak samo równo przywiązany do obu. Nie może być tak, że z mamą ma specjalną więź albo z tatą specjalną więź według tej nowej ideologii.
No tak, ale psychiatrzy czy psychologowie, psychiatrzy szczególnie, którzy leczą jakąś część naszego społeczeństwa, a pewnie też znaczną zachodu czy wschodu, no mówią, że dochodzi do nerwic, tak, do różnego rodzaju zaburzeń naszego życia, że potrzebujemy nieraz znacznego czasu, nie mówię tygodnia, miesiąca, ale nieraz i lat, zanim dojdziemy do siebie, bo coś się wydarzyło w naszym życiu, a tu mówimy no, o dziecku, tak, które jest delikatne, więc jak to będzie skutkowało na życie to emocjonalne, psychiczne, tak? Bo my mówimy o zdrowiu psychicznym. Mhm. Czy ktoś to bierze pod uwagę, tak? Co robimy, czy nie zaburzamy właściwego rozwoju przez taką indoktrynację, czy oderwanie dziecka od pewnego pewnika, tak? Mama, tata.
Oczywiście, że zaburzamy. No, podstawowe poczucie bezpieczeństwa zostaje totalnie rozmontowane. Już nie mówiąc o tym, że nie mamy wzorców, tak? Mamy taty, męskości, kobiecości. Ale nasze poczucie stabilności jest zachwiane w punkcie wyjścia. Czy o tych dzieciach ktoś myśli? Oczywiście, że nie. To znaczy myśli się o nich, że trzeba stworzyć nowe pokolenie, które będzie takim... No, takim po prostu łatwym łupem do, nie wiem, dowolnego dysponowania nimi w jakichś kwestiach, których ktoś tam odgórnie sobie wymyśli, no bo to będzie człowiek niestabilny emocjonalnie, który będzie podatny na wszelkie możliwe wpływy, nie będzie miał własnej tożsamości, poczucia jakiejś stabilizacji i bezpieczeństwa. Czy ktoś to bierze pod uwagę? No, wydaje się, że wszyscy genderyści w ogóle nie biorą pod uwagę całej kwestii racjonalnej. Jeżeli spojrzymy na Norwegię, która jest najbardziej genderowym krajem, jakby wzorcowym ze wszystkich, wszystkie normy tam wprowadziła i okazuje się, że pewien norweski komik no, po prostu zrobił dokument o tym, jak tak naprawdę ta równość wygląda, no to się okazuje, że wszystkie te żadne z tych założeń nie sprawdza się w rzeczywistości, w życiu, że chociaż jest to kraj najbardziej progenderowy, to się okazuje, że nadal 90% pielęgniarek to kobiety, że nadal w firmach budowlanych i podobnych w większości pracują mężczyźni, inżynierowie. Co więcej, no, on się spotkał z największej sławy badaczami płci, między innymi z panem profesorem z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który prowadził badania wśród 200 tysięcy osób z 53 krajach świata. I co się okazuje? Z tych badań profesora Lipy wychodzi, że wybory zawodowe mężczyzn i kobiet pozostają niezmienne w obrębie płci, pomimo tego, że dokonują się w ramach zupełnie odmiennych kultur. No więc można oczywiście sobie tutaj dywagować, że kultura ma wpływ na postawy kobiet i mężczyzn i pewnie w pewnym sensie to oczywiście prawda, ale jednak badania pokazały, że decydujący wpływ na ludzki rozwój ma biologia, nie to jakby chcieli, nie tak jakby chcieli genderyści, kultura. I badania pokazały, że kobiety są no, zainteresowane jednymi grupami zawodowymi, a mężczyźni innymi, czyli na przykład kobiety interesują się bardziej zawodami, które oscylują wokół relacji, bardziej są zorientowane na ludzi, a mężczyźni no, wolą takie zorientowane na przedmioty. To z grubsza taki podział. Więc jakby cała ta ideologia polega na założeniu, które się w rzeczywistości nie sprawdza. Zresztą ojciec tej ideologii, znaczy ojciec tego pomysłu, że rodzimy się bezpłciowi i potem sobie to wybieramy i to może kształtować społeczeństwo, pan Money, przejechał się no, co najmniej kilka razy na tym swoim założeniu. Najbardziej słynny przykład no, to jest przykład tych bliźniaków, o których pewnie już słuchacze Radia Maryja nieraz słyszeli. Nie wiem, czy mam go streszczać.
Możemy, bo patrzę na zegarek i damy za chwilę szansę też naszym słuchaczom na zadanie pani pytań, czy poruszenie kwestii w naszym temacie.
No więc pan Many twierdził, że płeć można sobie wybrać do tam drugiego roku życia, spokojnie można na to wpływać. I o tych jego rewelacjach usłyszeli rodzice pary bliźniąt, chłopców. W bardzo wczesnym etapie niemowlęcym jeden z tych chłopców uległ no, jakiemuś tam wskutek błędu lekarskiego czy czegoś innego, no, został pozbawiony narządów płciowych. To była jakaś operacja stulejki nieudana. No i okazało się, że został okaleczony. Wtedy ci rodzice, ponieważ słyszeli w mediach, tu pan profesor Many mówi, że to płeć nie ma znaczenia biologiczna zupełnie, można ją sobie wybrać, udali się do niego z prośbą o pomoc. Ten stwierdził, że dobrze, w takim razie tego chłopca będziemy proszę wychowywać go jak dziewczynkę. Tak też ci rodzice zrobili, jeździli na regularne obserwacje do pana Maneja. Ten chłopiec oczywiście nie wiedział, ani jego brat bliźniak, ani nikt w środowisku nie wiedział, że dziecko urodziło się chłopcem. Był wychowywany jak dziewczynka, tylko cały czas był no, po prostu jakimś dzieckiem agresywnym, nieszczęśliwym, zdzierał z siebie sukienki, nie był akceptowany przez inne dziewczynki w przedszkolu, mimo że tam przeszedł też operacje stosowne i wyglądał jak dziewczynka. Ale stan tego dziecka był coraz gorszy. Poza tym dr Money nie przyjmował informacji od rodziców, po prostu realizował sobie swoją ideologię na żywym przykładzie. Co więcej, ponieważ był człowiekiem, jak większość niestety twórców tej ideologii, był mocno pokiereszowanym emocjonalnie, psychicznie, o różnych dziwnych skłonnościach, prowadził terapię tych bliźniąt jakby w parze. No i namawiał ich do wzajemnego oglądania swoich narządów płciowych, poznawania. No, zresztą no, to się proponuje w tych wszystkich programach, że trzeba dziecko uczyć już od początku czerpania przyjemności z własnego ciała, zaznajamiania się z nim, dotykania i tak dalej. Więc pan Many te wszystkie wynalazki wdrażał. Ta para bliźniąt, jedna z nich była już dziewczynką, byli narażeni na różne jego fanaberie, na przykład musieli oglądać jakieś zdjęcia pornograficzne dorosłych ludzi. W wieku kilkunastu lat chłopak się już załamał do tego stopnia, że chyba miał wtedy 11 czy 13 lat. Powiedział, że już nigdy więcej do tego doktora nie pojedzie. Jeżeli rodzice go tam zabiorą, to popełni samobójstwo. Rodzice oczywiście go tam nie zabrali, bo wszystko, co robili, to w dobrej wierze. Oni byli przekonani, że lekarz wie, co robi. Oni po prostu ufali całej tej ideologii. Byli przez tyle lat oszukiwani. Trafili do innego lekarza w związku z tym załamaniem syna. Tamten powiedział, że natychmiast trzeba dziecku powiedzieć, kim jest. Ono musi odzyskać własną tożsamość. Kiedy dziewczynka kilkunastoletnia dowiedziała się, że jednak z natury biologicznie jest chłopcem, natychmiast podjęła decyzję o tym, że ona chce wrócić do swojej pierwotnej płci. Nastąpiła, tam nowy lekarz oczywiście terapeutyzował to dziecko, tę nastolatkę. Były kolejne operacje. I rzeczywiście ten chłopak mógłby się wydawać, że odzyskał wreszcie swoją tożsamość. Nawet doszło do tego, że tam zaczął się spotykać z dziewczynami, no zaczął wieść normalne życie nastolatka, a potem dwudziestoparoletniego mężczyzny. Ostatecznie nawet się ożenił i wydawałoby się, że wszystko jest dobrze. Tam były oczywiście po drodze kolejne rekonstrukcje i operacje i tak dalej. I wydawało się, że wszystko jest już dobrze, że chłopak odzyskał tożsamość, ale on był tak zalękniony, tak pozbawiony no, takiej stabilizacji, jakiej no, wszystkie możliwe bariery pan Many naruszył mu już w dzieciństwie. Mimo, że miał kochających rodziców, on nie był w stanie się poskładać do kupy, popełnił samobójstwo już jako żonaty mężczyzna. 2 lata wcześniej popełnił samobójstwo jego brat bliźniak. Te wynalazki, które odzierają nas z dzieciństwa, odbierają nam poczucie bezpieczeństwa, sprawiają, że tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, a całe nasze życie oscyluje wokół jakichś tak naprawdę drugorzędnych na tamtym etapie, czy wtedy na tamtym etapie dzieciństwa, życia nieistotnych elementów, no wpływają na całe nasze dorosłe życie. Więc jak ojciec pyta, jak to się odbije na tych dzieciach wychowywanych w dziwny sposób, no można się spodziewać, że będą to ludzie jakoś przede wszystkim niezdolni do budowania normalnych więzi, trwałych relacji międzyludzkich, dojrzałych. Że,
a jak później z relacjami społecznymi?
Otóż to, no jak z wzięciem odpowiedzialności za cokolwiek, jak no można się spodziewać, że w człowieku, który ma jakąś destabilizację, no wychodzą wszystkie jakby najgorsze słabości, nie? Że to na tym polega.
No bo przecież życie też przynosi trochę napięcia, stresu,
tak.
Wprowadza różny, jakiś brak komfortu. No nie zawsze mamy takie optymalne warunki. I teraz, kiedy jestem poddany temu, to co ja zrobię, jeżeli ja sobie nie radzę emocjonalnie? Tak. Jestem, można powiedzieć, rozbity. Tak nie wiem, w którą stronę pójść. To jeżeli życie mnie przyciśnie, tak. Prawda, czy ktoś mi przyciśnie, to ja ci dziękuję, bo ty dzisiaj, nie? Jutro mnie ktoś przyciśnie, w zasadzie każdego dnia z kimś innym, bo czuję jakiś dyskomfort.
Tak. Tak. No i rzeczywiście dochodzi, nie ma odpowiedzialności, nie ma jakiejś takiego no, poczucia no, przypisania jakby walki o coś dobrego, że no bo wszystko mamy łatwo, wszystko mamy na już. Nawet w kolejce już nie potrafimy czekać nasze pokolenie, prawda? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do dostawania wszystkiego natychmiast. Co ciekawe, przypomina mi się teraz taka sytuacja pewnej pary chyba Japończyków, która młodzi ludzie, 20 parę lat, trafili do więzienia, bo zagłodzili własne dziecko. Ono po prostu leżało, płakało, oni tego dziecka nie karmili. Dlaczego? Bo w tym samym czasie grali w jakąś grę typu Simsy czy inną, gdzie tam zakładali swoją wirtualną rodzinę i o tamto dziecko trzeba się było starać. No oni nie mogli się jakby oderwać. No to są takie absurdy, że nie chce nam się wierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce. No ale do tego prowadzi to społeczeństwo, to nowe społeczeństwo właśnie, ustawione tylko na siebie i jeszcze podbudowane taką wirtualną rzeczywistością.
Pani redaktor, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmowy, do kontaktu. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, Polska Północna i Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, rozmowy niedokończone, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie witam księdza Grzegorza i szanowną panią.
Dziękujemy.
Nie wiem, jak zatytułować, profesor.
Pani redaktor.
Panią redaktor.
Jest publicystą.
Ja mam takie pytanie.
No, teksty.
Europa zupełnie zwariowała, ale Europa to jeszcze nie cały świat. I chciałam zadać takie pytanie. Co na tą ideologię, straszną zresztą, dżentel, inne religie, tak jak wiara mojżeszowa, czy oni by to coś takiego przyjęli, prawosławie, muzułmanie, czy to są potęgi na świecie? I chciałam właśnie zapytać panią redaktor na ten temat. No bo właściwie Europa idzie w strasznym kierunku, to jest moje takie osobiste odczucie i przekonanie, że to jest w ogóle wprowadzanie do Polski jawnej prostytucji, chorób wszelkiego rodzaju z tym związanych i to jest droga donikąd. Coś niesamowitego i powinniśmy wszelkimi siłami walczyć, pomóc Kościołowi, rodzinom, w ogóle naszemu kochanemu krajowi, żebyśmy szli we właściwą stronę. Maria z Gdyni, kłaniam się
Dziękujemy
serdecznie.
Dziękujemy Pani Mario. No rzeczywiście to jest zaraza, którą trzeba absolutnie powstrzymać, bo ona niczego dobrego nam nie niesie. Niesie nam jedynie zniszczenie. I te rozwiązania prawne, które są w tej chwili proponowane, no są takim ostatecznym atakiem na naszą, nie tylko na naszą wolność obywatelską, nie tylko na naszą wolność religijną, ale po prostu na człowieka, który będzie miał prawo do wzrostu w kontekście kulturowym, no, w którym wyrośliśmy. No, polskość, no, trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała polskość w duchu gender. Więc no to jest wykorzenianie nas, wycinanie nas z korzeni. Dlatego no pierwszą rzeczą pytała pani, czy muzułmanie sobie pozwoliliby na gender. No oczywiście, że nie. Zresztą w Niemczech widać, że w niektórych szkołach, że muzułmanie wręcz w niektórych miejscach wysyłają swoje dzieci do katolickich szkół właśnie dlatego, żeby uniknąć ideologii gender w państwowych, w publicznych szkołach. Przypuszczam, że i Żydzi nie przypuszczam, ale na pewno Żydzi sobie nie pozwalają na wprowadzenie tej ideologii, no bo ona w sposób naturalny uderza w ich kulturę, w ich religię. Żaden naród, który się szanuje, żaden naród, który czuje swoją tożsamość i chce pielęgnować siłę narodową, nie wpuści tej ideologii na swój próg. Chyba że sterują tym jakieś czynniki pseudonarodowe albo no po prostu osoby, które sprawują określone urzędy wysokie i mają liczebną przewagę i mogą to przegłosować. To na pewno nam nie służy. Pierwszą rzeczą, na którą my musimy teraz zwrócić uwagę, bo to jest takie pierwsze niebezpieczeństwo, to zrobić wszystko, żeby konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, która tak pięknie się nazywa, nie została ratyfikowana, a widzimy, że Platforma czy większość sejmowa robi wszystko, żeby to się stało. I trzeba powiedzieć jedno, że kto naprawdę sprzeciwia się przemocy wobec kobiet, kto się sprzeciwia przemocy wobec człowieka, bo dlaczego przemoc tylko wobec kobiet? No, człowieka nie można krzywdzić. Również nie można krzywdzić dziecka na każdym etapie jego życia, łącznie z takim etapem prenatalnym. Czyli każdy, kto się sprzeciwia przemocy wobec kobiet czy przemocy wobec człowieka, powinien odrzucić ten dokument, dlatego że on jest takim instrumentem dyskryminującym człowieka i pozbawiającym go wolności. Debata w sprawie tej konwencji toczy się w tej chwili w Sejmie. Ta ustawa, która ma wprowadzić, ma ratyfikować konwencję, no jest forsowana bardzo silnie przez większość sejmową. W tej chwili została odesłana do dalszych prac do podkomisji. Prawdopodobnie za tydzień czy dwa wróci z powrotem do Sejmu. Natomiast no, my jako obywatele świadomi musimy zrobić wszystko, żeby nie udało się, żeby nie ratyfikować tego szkodliwego dla nas dokumentu. No i pierwsza rzecz to myślę, że już słuchacze Radia Maryja nieraz słyszeli o tym, żeby po prostu alarmować posłów. okręgów, z własnych okręgów czy z innych, po prostu protestować, jak najszerzej protestować, dzwonić, nachodzić, pytać, przekonywać, dawać im konkretne argumenty albo pytać ich, dlaczego chcieliby ratyfikacji tego szkodliwego dokumentu. Druga rzecz to powstała taka inicjatywa modlitewna właśnie w intencji nieratyfikowania tego dokumentu. W całej Polsce z piątku na sobotę jest czuwanie w tej intencji. Także no myślę, że warto się włączyć do tego wielkiego dzieła, bo jednak sami się ze złem nie rozprawimy. To w tym musi pomóc już tylko Pan Bóg. Więc oczywiście my róbmy to, co możemy na poziomie takim obywatelskim, takiego życia społeczno-politycznego. Z tej odpowiedzialności nas nikt nie zwalnia, ale taka inicjatywa modlitewna jest bardzo ważna.
Wspominał o tym na naszej antenie Pan Antoni Zięba i Federacja Ruchu Obrony Życia, że właśnie piątek, pierwszy piątek miesiąca, taka 21, na przykład apel jasnogórskim możemy rozpocząć, czy już wcześniej, przez apel jasnogórski i dalej, taką wspólną modlitwę w naszych parafiach, w sanktuariach, wspólnotach, tak, gdzie tylko możemy. Może i słuchacze nawet, niektórzy nie mogą wejść, ale będziemy mieli przecież różańc na antenie, apel jasnogórski, tak, to czas takiej wspólnej modlitwy. Jedną z intencji Pan doktor Zięba mówił właśnie, jest ta przeciw, modlimy się o tych, którzy będą głosowali, którzy myślą nad tym, co, żeby myśleli nad tym, co robią, tak, jakie będą konsekwencje.
No pewne rzeczy można tylko modlitwą i postem, więc no warto podjąć ten trud.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże Panu.
Witam ojca Grzegorza, podobnie i panią redaktor.
Dziękujemy.
Ja się dopiero włączyłem niedawno, także nie wiem, czy ten temat był poruszany.
Mówimy ideologia gender kontra chrześcijaństwo.
Tak, tak. To wiem, ale słyszałem właśnie ten przykład o tym, że już idą zwiastuny szczęścia, tak jak to kiedyś było, wieszczą nowy świat. Między innymi podała pani taki przykład, że kobiety już mają nie rodzić, tylko ma to się odbywać bez bólu, lepiej. Przykład tych bliźniaków słyszałem. No widać, że na pierwszy rzut ludzie też nie wiedzą, jak na to reagować. Idzie pa w każdym razie wielkie szczęście, ale to jest potężne zagrożenie, tak jak pani mówi. I wiąże się to z tym, że dzieci, które na przykład, to słyszałem taki właśnie przykład, że są poczynane w różny taki sposób pośredni, czyli gdzieś tam ma pięć rodziców czy coś takiego, ono następnie nie zna swojej tożsamości. I to uderza w tych rodziców następnie i oni są nieszczęśliwi. Wydaje mi się, że szerzy się po prostu ciemnota. Ludzie nie mają czasu się zastanowić nad tym szybko biegnącym światem w przepaść, mógłbym powiedzieć. No to tylko tyle mojej uwagi.
Dziękujemy.
Dziękuję
bardzo panu.
Bardzo dziękujemy. No ta przepaść jest tak wielka, że właściwie trudno sobie znaleźć, znaczy wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy z niej wychodzić i kto miałby nas jakimi linami z tej przepaści potem wyciągnąć. No to jest taki krok ku zatraceniu. Przeżyliśmy już wiele, ale tutaj rzeczywiście widać, że idzie to ku zagładzie całych kolejnych pokoleń. Takie łatwo jest człowiekowi połamać skrzydła po prostu, no, i go zniewolić. Tylko potem no, on już nigdy się nie wzbije, nie będzie w stanie no, w wolności samodzielnie podejmować decyzje, tworzyć jakieś samodzielne, trwałe relacje. Nie mówiąc już o tym, że tożsamość narodowa ma zostać tak zatarta, że mamy być po prostu jakimś produktem, jakąś masą społeczną, która jest użyteczna do obsługi jakichś rozmaitych sektorów rynku. No i tyle. Mamy się karmić po prostu jakimiś papkami, które się nam da. Ale jako ludzie, którzy mają siłę się wzbić wyżej, szerzej, nieść jakąś wolną myśl, jakieś nowe idee, czy Jakoś to ma zostać zablokowane, tak? Mamy zostać skanalizowani na poziomie swojej popędowości, zachcianek, emocji płytkich, doznawania miłego, estetycznego, przyjemnego. Zresztą tu nawet już to jest atak nie tylko na tożsamość, ale na wszystkie wartości, które mamy na prawdę, na dobro, na piękno. No proszę zobaczyć, jak ma wyglądać kultura. Pani Kopacz w expose zapowiedziała, że stworzy specjalny tam program edukacyjny, którego szczególną troską otoczy miejsca, czy tam muzea historyczne, które będą stanowiły źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu. No jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten nowoczesny patriotyzm ma wyglądać. Już mieliśmy tego przykład 11 listopada z czekoladowym orłem. Przypuszczam, że i kultura finansowana szeroko przez państwo też będzie coraz bardziej genderowa. Przykład tego widzimy chociażby w spektaklu Golgota Piknik, czy wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie no, przedstawiano jakąś instalację kopulacji z krzyżem. No, to są najróżniejsze rzeczy, po prostu z takiego poziomu zwyrodnialstwa estetycznego trudno sobie większy wyobrazić. Tak? Mamy się zadowalać no po prostu kiczem, profanacją, bluźnierstwem. Tym mamy być karmieni? No chyba nie do tego zostaliśmy stworzeni.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Witam serdecznie, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam panią redaktor Marzenę Nykiel. Kłania się Rafał Maliszewski, Katolickie Liceum Chojnice. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za poruszenie tego niezwykle ciekawego tematu, właściwie tego zestawienia genderyzmu i chrześcijaństwa. To właściwie takie skrajne i odległe półkule jak woda i ogień. I właściwie no, podążając ku korzeniom tego zagadnienia, w dużej mierze zastanawiamy się o powody właśnie wprowadzania takiej ideologii i właściwie sensu jej jakiego zaistnienia w ogóle. W dużej mierze już zostały tutaj podjęte w tej dyskusji argumenty. Marzenka w bardzo ładny sposób mówiła o tym, że właściwie no, pojawia się pewna taka wizja hedonistyczna, pewna celowa próba wykreowania człowieka, a właściwie no, jest to pewna forma nadczłowieka, idąc tutaj w myśli Fryderyka Nietzschego. Próba no, obalenia chrześcijaństwa, próba zniszczenia człowieka wpatrzonego w Pana Boga jako swojego kreatora. No i pojawia się właściwie zasadnicze pytanie o to, kim jest człowiek i komu tak bardzo zależy na tym, żeby zafałszować obraz człowieka jako właśnie tego, który został najpierw pomyślany, aby mógł sam myśleć, a więc jest to takie sprytne obrócenie tego kartezjańskiego hasła cogito ergo sum w cogitor ergo sum, czyli zostałem pomyślany i myślę, i jestem, i dostrzegłem swoje istnienie. Ja chciałbym tutaj przypomnieć i może też troszeczkę poprosić Marzenkę o to, aby jako filozof, z którą miałem też okazję razem studiować, niemalże w jednej ławce, zawsze to dobrze wspominamy i jesteśmy dumni z tego, że mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli na KUL-u, łącznie z ojcem profesorem Krąbcem. Chciałbym poprosić Marzenę, aby może nieco odniosła się do zafałszowania obrazu człowieka, żeby może powiedziała trochę o błędzie antropologicznym, który no niestety tkwi cały czas w tej kulturze, która jest lansowana, szczególnie, prawda, jeśli chodzi o indywidualistyczny, o kolektywistyczny błąd antropologiczny, o totalne zafałszowanie, jakie jest powołanie człowieka, kim ma być i tak naprawdę jaki jest cel człowieka. No to wtedy właśnie te wszystkie jakby ideologie pękają, kurczą się i wtedy właściwie no, poznaje się prawdę o człowieku, no i siłą rzeczy, no wszystkie te ideologie po prostu no stają się niczym wobec tego powołania, kim człowiek jest i jakie ma zadanie. Dobrze, żeby nie przedłużać, to poproszę o komentarz. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i cieszę się, Marzenko, na nasze bliskie już spotkanie w Chojnicach. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo się cieszę, że pana doktora Rafała słyszę. Rzeczywiście spędziliśmy 5 lat w jednej ławce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studiując filozofię. Piękny czas. W Chojnicach się zobaczymy, bo jako dyrektor Liceum Katolickiego i czy Zespołu Szkół Katolickich też razem ze zgronem zaproszono mnie, więc bardzo się cieszę, że przyjadę na Kaszuby.
Całą tą wspólnotę. Tak. Też jakoś tam znamy się.
Rzeczywiście jest tak, że to, co nam się proponuje, jest tak marne, tak mierne w stosunku, w ideologii gender, jest tak mierne w stosunku do tego, co proponuje nam chrześcijaństwo czy cywilizacja łacińska szerzej, że naprawdę trudno zestawiać te dwie przestrzenie, mimo że ta pierwsza jest bardziej krzykliwa, ma poparcie medialne, ma zaplecze celebrytów i propagandowe wielkie wsparcie finansowe także. Komuś widocznie po prostu zależy na tym, żeby człowieka upodlić i odrzeć z jego takiej pierwotnej misji, bo w ludzkim działaniu tak naprawdę chodzi o jedno, o to, żeby było dobre. I cokolwiek człowiek...
Niektórzy może też się tak myślą, że dobrze bawią, tak, przy okazji.
Tak. No więc właśnie kwestia tego, jak pojmujemy dobro, bo my się możemy mylić w tym pojmowaniu dobra. I jakby podstawową zasadą jest to, że cokolwiek wybieram, to dlatego, że uważam to za dobre. Nawet jeżeli wybieram zło, nawet jeżeli kogoś krzywdzę, to dlatego, że uważam, że to jest dobre. Być może dobre dla mnie, nieobiektywnie. I stąd tutaj cały ten błąd poznawczy. Jeżeli zanegujemy istnienie prawdy absolutnej, absolutnego dobra, czyli wartości, które są niezmienne i stałe, bo wprowadza się nas w świat totalnego chaosu właśnie za pomocą tego, że mówi się nam, że prawda nie jest, że nie ma jednej prawdy, każdy ma swoją prawdę, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dobre może też, dobro jest względne, prawda jest względna, wszystko jest względne, łącznie z tożsamością płciową, jak się okazuje. Żyjemy w świecie totalnej względności pojęć. Wręcz jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, bo za prawdziwe uznaje się rzeczy, które są z gruntu fałszywe. Rzeczy absolutnie złe nazywa się dobrem, więc my tu żyjemy w takim galimatiasie pojęciowym, w galimatiasie poznawczym, w chaosie. I rzeczywiście człowiek, który taką ma konstrukcję, że zawsze jakby dąży do dobra, wybiera coś, co się wydaje mu dobre, ale jeżeli mu zburzymy ten kręgosłup, przepraszam, moralny, jeżeli mu zburzymy zdolność poznawczą, no to on będzie wybierał rzeczy złe, będzie robił rzeczy złe, i tkwiąc w tym błędzie poznawczym i moralnym. Więc dlatego tak bardzo istotne jest wychowanie do prawdy, do dobra, do piękna. Człowiek musi zostać uformowany w określonym kanonie wartości. On musi zostać nauczony tego, jak odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa. Tymczasem cały proces demoralizacji, który jest na nas przeprowadzany, a na Zachodzie już przeprowadzony został dawno, dąży do tego, żebyśmy zostali tych zdolności pozbawieni. Mamy nie wiedzieć, czym jest prawda, kłamstwo, nie umieć ich odróżnić, mamy nie potrafić odróżnić dobra od zła. I to już jest wprowadzenie relatywizmu moralnego, poznawczego, generuje już, to już jest taka kula śniegowa, człowiek nie potrafiący odróżnić jednego od drugiego, już po prostu będzie szedł za tym, co się mu powie, co się mu wmówi, co się mu wpoi. Dlatego klasyczna filozofia tak wielkie znaczenie stawia na wychowanie. Tak, więc my musimy być wychowywani w cnotach, musimy być uczeni tego, musimy wykuwać swój charakter i trzeba naprawdę na nowo te cnoty kardynalskie przywrócić do wychowania, żeby się móc ochronić przed ideologią gender. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Musimy nad wszystkimi tymi czterema cnotami pracować. O tym święty Tomasz pięknie pisał i bardzo szeroko, ale myślę, że No, to jest taka przestrzeń wychowywania w kwestii właśnie naszego przypisania czy przyporządkowania ku dobru w świetle prawdy. Profesor Kieleś często nam powtarzał, właśnie komentując ten poznawczy relatywizm, zawsze mówił, że to nie jest tak, że prawda leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. I my musimy tę prawdę, do tej prawdy dojść, a nie ją sobie gdzieś przeciągać na swoją stronę, bo wtedy jest kłamstwem, wtedy jest prawdą naciąganą, czyli oszustwem.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, słucham z wielkim zainteresowaniem i jeszcze raz dziękuję pani redaktor za to, że może tak służy, że tak służy prawdzie, że tak służy Panu Bogu i człowiekowi, tu naszemu narodowi. Bardzo wielkie dzięki i cóż bym, patrząc na to wszystko, to bym powiedział pierwsze, to jest w tej chwili, to jest nasz udział, czy właściwie w tej chwili jest niezbędny, nasz udział w tej wojnie cywilizacyjnej. Wszyscy ludzie wierzący, wszyscy ludzie, którzy czują się Polakami. Pierwsze trzeba wiedzieć, że Pan Bóg nas rozliczy. Kiedyś staniemy przed Panem Bogiem i odpowiemy za wszystko i za uczynione dobro i nieuczynione dobro, zaniedbania i za uczynione zło. A może właśnie przez zaniedbanie, jeżeli pozwolimy zwyciężać złu. Do zwycięstwa zła, wiemy o tym, potrzeba tylko, żeby tak zwani dobrzy nie angażowali się. Mówili potem, to mnie nie dotyczy i tak dalej. No i tu jest właśnie, w tej chwili to jest no niezwykle ważna sprawa. To jest być albo nie być naszej ojczyzny, ludzi, jeżeli my właśnie, czy my się zaangażujemy, czy nie. Czy my otworzymy ludziom głowy, umysły na to niebezpieczeństwo, bo bardzo wielu ludzi jest, nie zdaje sobie sprawy. Ludzie są zagonieni, ludzie młodzi zagonieni za pracą, za chlebem i nawet nie wiedzą, co dzieje się z ich dziećmi w przedszkolach, w szkole. Zresztą zawsze szkołą, przedszkolem interesowała się grupa pewna, ale nie wszyscy. I to jest właśnie, w tej chwili ja sobie nie wyobrażam, żeby katolik i człowiek, który chce być dobrym Polakiem, nie angażował się teraz. Nie mówił o tych sprawach, nie udostępniał literatury na ten temat. To jest tak straszne, że się w głowie nie mieści i dlatego mogą niektórzy ludzie to zlekceważyć. Bo mówi, mnie się to w głowie nie mieści. To, że to się tobie nie mieści w głowie, nie znaczy, że tego nie ma. A więc pierwsze, wszyscy powinni się wziąć do pracy. Do wielkiego uświadamiania całego narodu. A drugie, to jest dramatyczne, że właśnie rząd w Polsce, nie pomyliłem się, bo dla mnie to nie jest polski, jeżeli oni nie kochają Polski, jeżeli działają na szkodę Polski. Także nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że to jest rząd polski, czy to jest rząd w Polsce. Tak samo parlament. Jeżeli jakieś partie, czy ludzie z poszczególnych partii głosują przeciwko człowiekowi, no to jest dramatyczne. To jest dramatyczne. To może być, nie wierzę, żeby aż taka słaba świadomość była, ale to jest jakieś już opętanie. To jest opętanie złem. To jest zachowanie. Jeżeli ktoś działa tak dla pieniędzy, to tak to jest typowy Judasz. To jest Judasz. I jeszcze wiedzmy jedno, że ta lewica jest bardzo zorganizowana w świecie. Ona jest zorganizowana. Proszę zobaczyć, jakie są, idą pieniądze na to straszne. Proszę zobaczyć, my dostaliśmy karę teraz od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ten marsz 11 listopada, za rozmowę z ojca Piotra Detlafa razem z panem doktorem Kawęckim. Zresztą szczerym, dobrym patriotą i dobrym historykiem. I dotknęli problemu tęczy. Oni nie nawoływali do tego, żeby ją palić czy coś. Jakkolwiek, przecież to jest bluźnierstwo. Tam przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa, prawda, w tym w Warszawie, to jest bluźnierstwo. Tam powinna statua Pana Jezusa stanąć, którą zniszczyli hitlerowcy, a nie jakieś boczenia lansować. I to za pieniądze społeczne. Myśmy dostali kary 50 tysięcy od Krajowej Rady za tamtą rozmowę. To przypomina mi to czasy stalinowskie. To jest typowo stalinowskie jakieś takie totalitarne działanie. Jak ja powiedziałem w Unii Europejskiej kiedyś, że to jest totalitaryzm, oczywiście szedłem na skórę, bo miałem tylko 2 minuty, to jaki raban powstał? A czy to nie są metody totalitarne? Prawda? No i właśnie my musimy być gotowi na to, że będziemy dyskryminowani, że będziemy prześladowani, ale my musimy razem stanąć. Razem stanąć, nie wierzyć tym obietnicom. Zobaczcie, co się dzieje w Polsce. Ci wszyscy, którzy Polsce szkodzą, oni są wynagradzani. Przecież teraz co się stało z byłym premierem, to dla mnie to jest nagroda za to, wielkie pieniądze, ponad 300 tysięcy euro rocznie. Za co? Jaki to specjalista? Z jakiej dziedziny? Za co? Prawda? A jaką zostawił Polskę? Co jest wychowaniem? Co jest z pracą dla ludzi? Co jest z bezpieczeństwem zdrowotnym? Co jest z bezpieczeństwem ojczysty i tak dalej. Każde, właściwie wszystko możemy dotknąć i widzimy, co się dzieje. Widzimy, jaka korupcja potworna, jakie przestępstwa, no i nic. Ale jak rozmawiali i o tej nieprawidłowości i tęczy, no to czas, Krajowa Rada, 50 tysięcy za karę, a dzisiaj jeszcze sąd ten wojewódzki, administracyjny uznał, że to, że myśmy nie używali częstotliwości, nie mieliśmy częstotliwości na nadawanie telewizyjne, to wcale to nic. Trzeba było zapłacić za nieużywanie tego chyba 1 700 000. Uderzanie w katolików i my o tym wiedzmy, ale katolik ma kochać Chrystusa. My mamy perspektywę wieczności i trzeba nazywać sprawy po imieniu, trzeba widzieć zło i kto robi źle. Modlimy się o nawrócenie tych ludzi, nie mścimy się na nich, nie, ale pracujemy nad odmianami tych serc i umysłów. I jeszcze na koniec, proszę zobaczyć, właśnie gender. Pan Jezus powiedział, bo to gender wprowadzałem już od przedszkola. To, co pani redaktor pisze, mówi i mówią o tym specjaliści. My o tym w radiu mówimy już parę lat. Już parę lat temu przyjeżdżała do radia, do uczelni pani Margaret Peters, wielka specjalistka w tej dziedzinie, czy inni. I mówiliśmy o tym, a ludzie jakoś tak powoli, to strasznie powoli dociera. Ale co jest? Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto biada gorszycielowi, jeżeli by ktoś zgorszył to najmniejsze, dziecko, lepiej by mu było, żeby uwiązali mu kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich. Pan Jezus mówi, jaka to straszna odpowiedzialność tych ludzi, którzy gorszą. Jeżeli to jest głowa państwa, jeżeli to jest głowa rządu, jeżeli to jest minister edukacji, to jest diabelskie także działanie. To go nie zwalnia. To nie jest działanie dobre, że jest ministrem. To, że profesor uniwersytetu mówi, żeby wprowadzać kaziroctwo, to nic nie znaczy, że profesor. Szatan, Lucyfer, to jest też anioł bardzo inteligentny. On jest inteligentniejszy od niejednego profesora. musimy tu rozróżniać bardzo jasno i wiedzieć jedno, należymy do Chrystusa. I naszym obowiązkiem jest modlić się samemu, być blisko Chrystusa cały czas i głosić Jego naukę i pokazywać całą prawdę. Oczywiście w miłości, ale miłość to nie jest sentymentalizm. Teraz jest walka, bardzo potężna walka. Możemy się pytać, czy to nie są już czasy ostateczne, o których mówił Pan Jezus, że Antychryst przyjdzie i będzie rządził. Prawda? Nie wiadomo, czy to nie są już te czasy. To przed Jego przyjściem powtórny ma być. My odpowiemy przed Panem Bogiem. I dlatego teraz mobilizacja wszystkich. I kto jak kto, ale słuchacze Radia Maryja, którzy słuchają tego radia, już niektórzy wiele lat, to teraz już najwyższy czas do czynów. Iść do tych posłów wszystkich. Iść do nich. I nie mieć żadnych kompleksów. Żadnych kompleksów. Jeżeli to jest człowiek nieświadomy, to wiedzie, że to jest nieświadomy. No i co z tego, że on ma doktora czy tytuł profesora? Taki doktorat to trzeba DR, trzeba czytać dureń. No. Wcale to nic nie znaczy. Mądrość musi być. Mądrość Boża, życiowa i tak dalej. I bez kompleksów iść z kulturą i wymagać. Oni mają służyć Polsce, a nie być pasożytami i niszczycielami. Naprawdę to jest coś dramatycznego, ten gender. Proszę zobaczyć, no ależ, oni za nasze pieniądze, społeczne pieniądze to wszystko robią. I zapamiętać tych niszczycieli i nie wybierać i mówić innym, uważaj. Oni przychodzą do kościoła, uwiarygadniają się. Najlepiej, żeby sobie z biskupami zdjęcia robić, z papieżem. Patrzmy po uczynkach. Diabeł jest bardzo sprytny. No. I weźmy się do roboty. Naprawdę, jeszcze raz, to jest straszne. I to gorszenie dzieci to jest najgorsze już. To jest, jakie konsekwencje tego później są na całe życie tych dzieci, później dorosłych. Są straszne rzeczy. Proszę popatrzeć o tej pedofilii, kto się domaga. Tutaj może zdarzyć się i są takie przypadki, my wiemy o tym i piętnujemy także wśród wierzących, także może być wśród duchownych, ale to są w sumie rzadkie przypadki. To nie usprawiedliwia. Ale zobaczcie, jak oni to wyciągają, natrząsają się, ale jak sami to robią, jeżeli to jest aktor, jeżeli to jest partyjny, ta partia Zieloni teraz się wycofuje z tego, przeróżni działacze, pamiętać ich. Oni to robią i to im wolno. Prawda? Im wolno. Ale pytamy się, dlaczego chcecie gorszyć? Dlaczego chcecie gorszyć? Wprowadzacie to w szkołach. Minister oświaty, czy minister edukacji, o zgrozo. Inni, zapamiętać ich wszystkich, zapamiętać naprawdę. Zapisać sobie, jak mamy z sobą pamięć i mówić innym i nie wybierać tego. To jest zadanie naprawdę katolików. To jest, teraz jest walka naprawdę straszna. Zniszczyć jest bardzo łatwo i szybko. I tego się nie odbuduje. Przepraszam, że tak, ale niech każdy sobie pomyśli o tym kamieniu młyńskim. Lepiej by było uwiązać kamień młyński u szyi i zatopić głowę po kościach morskich, gdyby miał zgorszyć to dziecko. Pan Jezus to powiedział wyraźnie. No. I zapamiętajmy ich. To Andrzej, będą ich lansowali w mediach. Pani redaktor mówi, jak celebryci, tak? Jacy to celebryci? Gorszyciele! Prawda? Gorszyciele. Oni się nazywają, no, różnych słów używają, nowomowy. Nie dajmy się, przepraszam. Ja jestem tak oburzony, nie wiem, co bym zrobił, żeby ludzie zrozumieli, co nam grozi. Oni chcą nas, Polskę chcą zniszczyć bardzo szybko. Jak żył Ojciec Święty, jeszcze nas chronił. Jan Paweł II. Ale teraz już czas jest na nas i koniec. Jeżeli ktoś się nie bierze do roboty, popełnia potworny grzech zaniedbania i pozwala na zło. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, ojcze.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze, bo no, to niezmiernie ważny głos, poruszający no, tak wiele strun, które no, powinny nas wszystkich poderwać jednak do działania. Bo no, ma ojciec rację, że my jesteśmy uśpieni, że my jesteśmy tacy, no nie wiem, ociężali, pogodzeni z tym, że ktoś ma za nas wybierać rzeczy, które nam szkodzą. Momentami rzeczywiście trudno to zrozumieć, bo to jest tak potworny grzech zaniechania, to jest wręcz... No, my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za samych siebie, ale i za nie tylko za dzisiejszą Polskę, ale i za przyszłość jej. Po tych wszystkich sytuacjach z ukaraniem tutaj Radio Maria czy Telewizję Trwam za rozmowę o tęczy. Oczywiście to pokazuje, że wolność bardzo słono kosztuje w Polsce dzisiaj. Natomiast samowola dostaje opłaty, dopłaty unijne. I to jest no, dla nas szokujące, ale to powinno być dla nas ostatnim alarmem takim ostrzegającym. I pierwsze, co powinniśmy zrobić, to naprawdę dołożyć wszelkich starań do zablokowania tej konwencji, bo po niej już nie będziemy mieli no, zupełnie nic do gadania i mówienie o prześladowaniu chrześcijan nie będzie już przewidywaniem, czy wspomnieniem, czy obawą, ale teraźniejszością. Natomiast nawiązał ojciec dyrektor tutaj do pana Hartmana, który ma czelność nazywać się profesorem i rzeczywiście profesorski tytuł posiada. Uniwersytet Jagielloński na szczęście odciął się od niego. Miejmy nadzieję, że zrobi to w sposób trwały i skuteczny. I że tego typu występki nie będą miały miejsca już nigdzie więcej, ale trzeba powiedzieć sobie jedno. Te wszystkie dywagacje o kazirodztwie, bulwersujące, oburzające i nikczemne, to jest element całej tej strategii gender. Bo tam na pierwszym miejscu stawia się prawa seksualne. Jeżeli przeczytamy tych 11 praw seksualnych człowieka, które wydało ONZ czy Światowa Organizacja Zdrowia, tam to wszystko się wpisuje. Człowiek ma prawo do swobody, absolutnej swobody seksualnej we wszystkich możliwych odmianach dewiacyjnych, byleby tylko nie szkodził drugiemu. To znaczy, byleby tylko nie robił tego siłą. Jeżeli córka, siostra, ktokolwiek inny wyrazi na to zgodę, bo zostanie już zdeprawowana albo z innych powodów, no to jest dozwolone w myśl tego genderowego prawa. Żeby jeszcze bardziej uświadomić słuchaczom, skąd bierze się ta światła myśl, czy jak ona jest krzewiona, ta pseudoświatła myśl pana Hartmana, którego zresztą jedynym celem jest chyba ateizacja Polski. On słynie ze wszelkich happeningów, akcji i wypowiedzi, które ociekają nienawiścią wobec Kościoła i jedyne, czego się domaga, to zateizowania. Trochę nie bardzo widzimy, jaką ma ofertę w zamian, no bo to ogranicza się głównie do krytyki. Pozytywnej oferty nie ma, ale z czego się bierze nagle tutaj ta wypowiedź pana Hartmana? Ona nie jest odosobniona, ona nie jest jakąś wizją wariata jednoosobowego. To jest wpisane w całą strategię, w cały nurt. Dziś na portalu W Polityce pojawił się artykuł, który no jeszcze bardziej ujawnia to. Pan Grzegorz Strzemecki, który zajmuje się ideologią gender, przywołał tutaj konferencję, która w 2012 roku została zorganizowana przez doktoranckie koło naukowe Gender i Queer przy Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. To jest koło naukowe, które podlega bezpośrednio opiece pani profesor Małgorzaty Fuszary, obecnej minister równości. I dwa lata temu to koło zorganizowało konferencję pod tytułem Nienormatywne praktyki rodzinne. Tutaj na marginesie pan Grzegorz zaznacza, że te praktyki rodzinne to jest po prostu określenie, którego teoretycy ideologii gender czy queer używają zamiast pojęcia rodziny. I na tym właśnie, na tej konferencji związki kazirodcze pomiędzy rodzeństwem albo między rodzicami i dziećmi były jedną z wielu takich nienormatywnych praktyk rodzinnych. Tak było omawiane i to, jak tutaj przytacza po analizie tych materiałów pan Strzemecki, były omawiane aprobatywnie. 46 referatów wygłoszono tutaj na temat tych nienormatywnych praktyk rodzinnych. Rzeczywiście możemy zobaczyć, że mówi się tutaj bardzo szeroko o rodzinie w związkach tam lesbijskich, dowolnych, patchworkowych i tak dalej. Musimy sobie uświadomić, że kuźnia całej tej ideologii no jest rozgrywana również na uniwersytetach. Idą na to ogromne pieniądze. Mamy przed sobą kolejne rozdanie wielkich funduszy na badania naukowe. Mówi się, że to będą największe dofinansowanie nauki, jakie w ogóle miało miejsce w ostatnich tam kilkudziesięciu latach. Ma to się nazywać chyba Horyzont 2020. Mam nadzieję, że nie mylę nazwy, natomiast te badania mają być przeznaczone na wszelką działalność naukową, na badawczą, naukową, w różnych dyscyplinach, ale jak wejdzie się na stronę, gdzie trzeba sobie wybrać, można sobie wybrać dyscyplinę, to wszędzie jest obligatoryjnie wdrożenie jakichś tam zagadnień gender, tak? Bo gender mainstreaming jest jednak strategią całej Unii Europejskiej i od tego już nie uciekniemy. Więc możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało czerpanie, jakby budowanie nauki, czy tworzenie teorii naukowych posiłkowane tymi funduszami, tymi grantami unijnymi. Jak będzie wyglądało, nie wiem, w płaszczyźnie socjologii, filologii, teologii, filozofii. No po prostu powstaną całe hybrydy jakiejś ideologii, która się będzie śmiała nazywać nauką. Pan profesor Hartmann trochę się wyrwał przed szereg, ale on nie zrobił niczego, co nie byłoby już dyskutowane na świecie. No, w Niemczech ta debata o kazirodztwie trwa już jakiś czas, czy o legalizacji takich związków, czy przyzwoleniu społecznym na nie. W latach 80. z kolei bardzo burzliwa była decyzja, debata na temat związków pedofilskich. Tam Partia Zielonych, która tutaj dzisiaj nam próbuje przez różnego rodzaju fundacje wdrażać swoje rozwiązania i tu promować swoje wzorce, to już wtedy oni w latach 80. bardzo silnie nastawali na to, żeby zalegalizować pedofilię. Mówiąc, pan von Beck, który przyjeżdżał tutaj do Polski na Parady Równości i był pokazywany jako taka wielka gwiazda polityczna, no to on już wtedy w tych latach 80. publikował broszurki informacyjne, w których mówił, że nie ma nic złego w takim no, w związku chłopców z dorosłymi mężczyznami, jeżeli jedni i drudzy czerpią z tego korzyść, bo przecież to może być takie rozwojowe dla małego chłopca, kiedy ma takiego dorosłego pana przy sobie. Więc no, to są rzeczy naprawdę obrzydliwe, a jednak cały czas takie myślenie jakby seksualizowane, sprowadzone, no znaczy człowieka się profanuje po prostu w całej tej ideologii, bo zawęża się go tylko do takich sfer, które już blokują dalszy jego rozwój w innych aspektach. Zresztą widać to też i w opracowaniach naukowych. No, wystarczy przeczytać jakieś debaty pań genderystek, profesorek z zagranicy i na przykład możemy się dowiedzieć, że fizyka ciała stałego była przez lata faworyzowana przez z powodów seksistowskich przez mężczyzn, no bo ma to swoje źródło po prostu w zwyczajnie. Ona pisze to otwarcie w narządach rodnych, ponieważ narządy męskie sztywnieją, a kobiece wilgotnieją. Dlatego też dyskryminowana była fizyka cieczy. No to dochodzi do takich absurdów na poziomie nauki. Tylko dlatego, że no jest to zideologizowane, jakoś podpięte, finansowane. No i to takie rzeczy no, są potem wykładane na uczelniach. Tak są, to są przecież jakieś kuźnie nowych umysłów, ludzi, którzy później będą też i stanowić prawo i budować dalej naukę. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek budowę, bo to raczej destrukcja.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Pani Wacław z Warszawy.
Prosimy.
Więc tak na początek chciałbym troszeczkę polemizować z naszą szanowną panią redaktor, mianowicie z jej stwierdzeniem, że gender w Polsce jeszcze zrobił małe postępy. Według mnie zrobił bardzo duże postępy, a widać to chociaż po tym, że sprawami gender W zasadzie tak na tą definicję gender ja bym tutaj chciał przywołać opinię profesora Rolniewicza, który w zasadzie nie czyni zbytniego rozróżnienia między gender a feminizmem. Więc ideologia gender jest głównie skierowana przeciwko mężczyznom. Znaczy uważa, że nasza kultura, nasza tradycja wychodzi się z patriarchatu i chce z tym walczyć. To znaczy chce walczyć z mężczyznami w imię uciśnionych kobiet. W związku z tym rodzina jest uważana jako taka organizacja, która służy do uciskania kobiet przez mężczyzn, kobiet i dzieci. Jest zresztą temu służy, to widać chociażby w tej konwencji o przemocy wobec kobiet, którą mamy ratyfikować, która według moich wszystkich wiadomości będzie ratyfikowana niestety, ponieważ jest zbyt małe przeciwdziałanie według mnie, także ze strony Radia Maryja, aby wpłynąć na posłów, na przykład tego co wiem, tylko 12 posłów PSL-u ma głosować przeciwko, a podejrzewam, że większość jest katolikami. Więc no, jakbym tu zachęcał Radio Maria do większej aktywności w tej dziedzinie, aby to jednak może spróbować zatrzymać. To znaczy, tak jak już powiedziałem, mam tu pretensje do nas, mężczyzn, że my stajemy się tutaj takimi jakby dziećmi troszeczkę w tej dziedzinie i opiekują się nami kobiety. To znaczy już pani redaktor jest taką pierwszą bohaterką, która się nami opiekuje i o tych sprawach mówi w ogóle, bo ja nie słyszę męskich głosów. Drugą taką kobietą jest na przykład pani poseł Beata Kempa z zespołu parlamentarnego do spraw gender. Trzecią kobietą jest pani poseł Małgorzata Sadurska w tej chwili ze ramienia PiS-u, zajmuje się tymi sprawami, a nie widzę mężczyzn. Na przykład w tych wszystkich osobach, które się tym zajmują. Dlaczego? Przecież to jest ideologia, która ostrze swoje kieruje przeciwko męskiej dominacji. Ale sprawa dotyczy nie tylko rodziny. Sprawa dotyczy na przykład, gdybyśmy ratyfikowali, a to się stanie, tą konwencję, ostrze tej konwencji będzie wymierzone na przykład przeciwko seminariom duchownym. Seminaria duchowne nie będą spełniać tych kryteriów, które Polska zobowiązuje się w tej konwencji przyjąć. Czyli jeśli kobieta nie ma dostępu do seminarium, jeśli kobiety nie mają dostępu do profesorów wykładających, jest to dyskryminacja kobiety. I każdy urzędnik, który się zajmuje na przykład sprawami seminariów, będzie rozliczany ze swoich działań w celu przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy i będzie za to karany.
Panie Wacławie, jeżeli mogę, bardzo dziękuję też i panu tutaj za ten głos, ale tu myślę, że też jeżeli chodzi o seminaria, no jeżeli są profesorowie potrzebni, którzy są, prawda, stanu nie męskiego, ale żeńskiego, to też to wszystko jest, bo to jest wpisane też i w całą edukację, więc tu potrzeba też i mądrości. Ale dziękuję bardzo panu za głos. Proszę bardzo.
Ojcze, dziękuję serdecznie za wpuszczenie mnie na antenę.
Tak.
Proszę cię, temu panu, no naprawdę, przepraszam, ale poruszył mnie. Mówi, jeszcze Radio Maryja za mało robi. To jest takie, może ja bym panu powiedział, no weźmy się wszyscy do roboty, dobrze? Radio Maryja może panu jeszcze, może by jeszcze podawało jedzenie łyżeczką, prawda? I może jeszcze zapracowało na chleb, prawda? Wszystko Radio Maryja. Radio Maryja to jest rozgłośnia prowadzona przez paru ojców, parę osób, którzy poświęcają się, pracują za przeproszeniem dzień i noc, nie licząc czasu, nie licząc sił i tak dalej. Możecie państwo to zauważyć. I chcemy poruszyć Polskę, naród cały, cały naród i pan też z Warszawy może się wziąć do roboty i może nie każdy sobie zrobi rachunek sumienia, co ja zrobiłem. Czy może tak stoi z boku i teoretyzuje i potrafi dużo gadać. Ja, i co z tego wynika? Ja bym tak wziąć się do roboty po prostu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani redaktor.
No, ma ojciec rację, ojciec dyrektor. Rzeczywiście my cały czas szukamy instytucji czy osób, które zrobią coś za nas, a sami jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oczekujemy. A tutaj rzeczywiście no, każdy z nas ma taką samą odpowiedzialność za kształt naszego kraju i za to, no przecież możemy się organizować lokalnie, tak? Jest wiele inicjatyw już nam danych na talerzu. No, Radio Maryja informuje o nich na każdym kroku i też uświadamia nas, ale my sami działajmy lokalnie. Organizujmy ludzi, spotykajmy się, dyskutujmy, róbmy, nie wiem, może jakieś spotkania raz w tygodniu, jeżeli nie możemy zaprosić prelegenta z różnych przyczyn, to przecież jest masa materiałów wideo, wymieniajmy się publikacjami, sprowadzajmy książki, tytuły, no, wymieniajmy się prasą, no po prostu róbmy coś, bo z takiego no, musimy być aktywni, to już jest najwyższy etap, żeby no, wziąć sprawy w swoje ręce i tu już nie ma czasu na takie zastanawianie się, dynamizm działania jest strasznie ważny, bo zresztą pan Wacław zauważył w pierwszym zdaniu, no, w którym mówił, że polemizuje ze mną, mówiąc, że ta ideologia gender w Polsce na razie pełza, że, znaczy, że ja mówię, że ideologia pełza, pan Wacław twierdzi, że poszła znacznie dalej. Ona pełza jakby na razie o tyle, że my ją tłumimy, ale rzeczywiście ma zamiar, ci, którzy ją wprowadzają, mają zamiar wejść po prostu jednym cięciem to wszystko załatwić. No chociażby właśnie wprowadzając taką konwencję albo inne rozwiązania prawne, na przykład nowelizacja ustawy antyrównościowej, nowelizacja ustawy antyprzemocowej czy równościowej właśnie jest w tej chwili w Sejmie. I też jest już chyba po pierwszym czytaniu w drugiej podkomisji badane. Tam też są bardzo niebezpieczne działania, bardzo niebezpieczne rozwiązania, które zakazują mediom mówienia czegokolwiek negatywnego o związkach homoseksualnych, o ideologii gender. Zresztą to też zawarte jest w podtekstach tej konwencji Rady Europy, która jest napisana tak, w tak ogólny sposób, że właściwie każdą treść można tam wstawić. Co do tego, że wśród kobiet, które bardzo walczą tutaj po stronie gender, a nie zostały wymienione, chciałabym dodać jeszcze panią profesor Krystynę Pawłowicz, bo ona dostaje chyba największe cięgi z nas wszystkich. Odbiera, po prostu odpiera ataki z każdej strony, a bardzo konsekwentnie i walczy z tą ideologią. I rzeczywiście robi to z wielkim oddaniem i zapałem, więc chciałam do tej listy kobiet, którą pan Wacław wymienić, dołączyć jeszcze właśnie panią profesor Pawłowicz. Myślę, że takich kobiet jest znacznie więcej, ale może o nich nie słyszymy na co dzień. Natomiast to wciąż za mało i musimy się tutaj jednoczyć, zbierać siły. To prawda, że jest to ideologia wymierzona w mężczyzn i wystarczy poczytać pisma feministyczne, żeby się o tym przekonać. Natomiast ona jest też jakby ten atak na mężczyznę, żeby był po prostu zszedł z jakiegoś podobno piedestału, na którym jest, no bo takie jest założenie, że on ten w tym ustroju patriarchalnym jest jakimś nadczłowiekiem. Kobieta jest mu podporządkowana, więc należy go z tego piedestału strącić i zrównać z kobietą, zagonić jakby do wszystkich obowiązków naturalnych, łącznie chyba z karmieniem piersią i rodzeniem dzieci. Jakby taki jest model ten genderowy. Natomiast myślę, że ten cios, że jest to wymierzone rzeczywiście przez te feministki nienawidzące mężczyzn w płeć przeciwną, ale tak naprawdę cierpią na tym też kobiety, bo bo te walczące o równość feministki odebrały kobiecie mężczyznę, który jest silny, dzielny, mężny, jest inny od kobiety, tak? Kobieta może się w tej inności właśnie odnaleźć i w tej inności przecież rozgrywa się cała ta relacyjność damsko-męska. My zostajemy nagle pod wpływem tej ideologii, tej inności, tej właśnie siły męskiej pozbawione jako kobiety i to jest również atak na nas, bo to jest, dlatego uważam, że ideologia gender i wszyscy o tym mówimy jest atakiem na człowieka. niekoniecznie tylko na mężczyznę. Wszyscy na tym cierpimy. I to jest też atak na dziecko, które potem będzie w takiej jakiejś no, kompletnie rozbitej rodzinie, czy jakiejś rozhisteryzowanej, chaotycznej wzrastać.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Bo Panem jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz panią redaktor, mówię Jerzy z Francji. I tak przysłuchuję się tej naszej rozmowie i otóż rozmawiamy ze sobą po to, byśmy wszyscy uświadomili sobie zło, które na nas czyha, by jednak nie wpaść w jego pułapkę. Bo zło jest bardzo sprytne i przebiegłe, podstępne i dlatego trzeba absolutnie o tym mówić. Osobiście obserwuję, że żyjemy w epoce fałszowania rzeczywistości, które jest właściwie wynikiem odejścia od katolicyzmu. Człowiek, który odchodzi od wiary, właściwie praktycznie nawet odchodzi, zaczyna, przepraszam za to słowo, majaczyć i zaczyna rzeczywistość swoją interpretować na swoją modłę tak, jakby on chciał, a nie jak ona jest. I dlatego ta rzeczywistość jest sfałszowana. A weźmy na przykład polityków. W polityce człowieka, polityka, który krytykuje przeciwnika i słusznie mu wytyka prawdę, określa się mianem człowieka, który szerzy nienawiść. Wniosek jest prosty. Ludzie dają się na to chwytać. I mówią, tak, ta partia jest nienawistna. Czyli ona krytykuje, wniosek jest prosty. W polityce nie trzeba krytykować, wszystko akceptować. Naiwny to akceptuje. Kościół na przykład nawołuje polityków do nawrócenia się, do etycznego, szczególnie tych, którzy są wierzący, ale nie tylko. Nawołuje do etycznego postępowania. Otóż Kościół, który słusznie wytyka zło, też jest określany mianem, miesza się w politykę. I chociażby nawet dzisiaj słyszałem w TVP Info taką wypowiedź, jeden z panów, który bardzo często występuje, Kościół musi być, powtarza dosłownie jak papuga to, co jest z zachodu, że Kościół, prawda, Panu Bogu, co Panu Bogu, a co Panu, a co Kościołowi, co Państwu, to Państwu. No nie rozumie tego i mówi, że Kościół nie powinien się mieszać. Jak to się mieszać? Stwarza wrażenie, fałszowanie jest to rzeczywistości, ponieważ stwarza wrażenie, że Kościół kieruje państwem, ekonomią. Państwo, Kościół nie miesza się w ekonomiczne sprawy, nie jest to rola i ona do tego nie pretenduje Kościół, ale miesza się w politykę od strony etycznej, której jest prawem i obowiązkiem. Prawda Kościoła, bo jego taka jest rola wobec Pana Boga. I to fałszuje się rzeczywistość i wtedy potem dyskwalifikuje się Kościół. No i niektórzy jak papugi powtarzają, Kościół miesza się. A może dlatego powtarzają, że sami zbytnio nie mieszają się i sami nie zabierają głosu. Spójrzmy teraz na ojca, który na przykład używa swego autorytetu i karności. Oczywiście mści się na swoim dziecku, nie ma prawa. Odbiera się prawa ojcostwa. Miesza się karność z jakimś krzywdzeniem. Fałszowanie rzeczywistości, a pedofilia. Mówi się o pedofilii. Oczywiście każdy z nas jest przeciwko temu. Ale jest pewna przykrywka, utajony zamiar. Ponieważ zamiast, dlaczego mówi się na przykład o człowieku, jak mi zdarzyło się w hierarchii, to nie chodzi o zło i wszyscy są narzędziami zła, który ma ukryty, utajony zamiar zdyskwalifikować właśnie hierarchię, bo mówimy o tym człowieku. A tak na dobrą sprawę wcale nie chodziło o tego człowieka, tylko o zdyskwalifikowanie Kościoła. A jak naucza Kościół? Jeżeli masz coś przeciwko bliźniemu, powiedz mu w cztery oczy, nie bębnij, prawda? A po co bębnisz? Bo chcesz go zdyskwalifikować. To nie jest chrześcijańskie. I dają się na to nabrać wierzący, prawda? Ludzie zdemoralizowani, zdewiacjowani, to są ci, którzy szerzą właśnie te różne teorie, ponieważ oni chcieliby, żeby ta rzeczywistość, która normalna rzeczywistość jest dla nich wyrzutem nienormalnych ich czynów, wykrzywiają myślenia i każdemu wmawiają. Wmawiają to, słuchaj, to jest tak i ty możesz zmienić. Wmawiają, czyli fałszowanie rzeczywistości i wmawianie fałszu ludziom. Dlatego powinniśmy czuwać nad tym i nie pertraktować ze złym. Pismo Święte mówi, Pan Jezus mówi, niech wasze tak będzie, tak nie, nie. A wszystko inne, co pochodzi od zła. I ojciec dyrektor słusznie podkreślił, od szatana, od złego, tak. Te wszystkie mędrkowanie, to co białe nazywa się czarnym, albo w białym szuka się czarnego, czy w odwrotnie, pochodzi od zła to rozrabianie. Ponieważ białe jest białym, mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą, bez względu na jego upodobania, ale jego konstrukcja jest taka. Wszystko inne to szatan to czyni. I jednak ludzie i politycy dają się nabrać na to i zaczynają tworzyć nawet jakieś prawa. My powinniśmy czuwać, my jako wierzący powinniśmy zobaczyć, jaka jest nasza wiara. Czy naprawdę, ja bardzo często mówię, gdyby twoja wiara była silna, bzdur podobnych byś nie mówił. Popatrz, jak ty się prowadzisz. Popatrz, jak ty robisz. A może tylko powierzchownie, że dasz się nabrać. Właśnie zrewiduj swoją wiarę. Gdyby wiara twoja była silna, nigdy byś nie akceptował i bzdur podobnych nie akceptował i nie rozmawiał, bo to tylko ludziom łamie psychikę. Nienormalne pojęcia. My powinniśmy jako obywatele czuwać i usunąć takich czym prędzej z ludzi, z życia publicznego, którzy wykrzywiają, prawda, mącą w głowach ludziom i, prawda, wmawiają głupoty, które są ich samych wytworem. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Panie Jerzy. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, dziękujemy, Panie Jerzy. No to kolejne takie mocne dla nas przywołanie. Na te jedną z ostatnich rzeczy chcę zwrócić uwagę, na to dialogowanie ze złem. Rzeczywiście nas się próbuje naciągnąć na jakiś taki miałki dialog, który naprawdę nas nie przybliża do prawdy, a jedynie bałamuci, wprowadza chaos w nasze myślenie, wprowadza jakiś taki niepokój poznawczy. Czy najgorsze, że dzieje się to również we wnętrzu Kościoła i pojawia się jakiś taki nurt źle pojętego Kościoła otwartego, który nagle mówi, że my powinniśmy być tacy nowocześni katolicy, którzy tam już nie chcą się za bardzo biczować i myśleć o ascezie. Myślę, że mówiąc to tak trochę poszłoby za tym, że nie chcą mówić o takim głębokim duchowym wzroście, no bo przecież asceza jest takim pięknym narzędziem, które wcale nie musi być jakby fizycznym biczowaniem siebie, ale przełamywaniem barier, ograniczeń, które mamy. O tym musimy też pamiętać, że no, jako katolicy, chrześcijanie idziemy do zbawienia, ale idziemy przez krzyż i nie da się uciec od krzyża, nie da się go gdzieś tam schować pod dywanem i udawać, że osiągniemy zwycięstwo. Więc zło czai się w taki sposób, żebyśmy nie zauważyli, że jest złem. Zło się przedstawia jako coś pięknego, dobrego. Dlatego odpowiedzialnością naszą jest rozpoznanie zjawiska, po które sięgamy, bo bardzo łatwo jest się pomylić. I nie marnujmy takiej energii, tej właśnie obywatelskiej siły na dialogowanie z czymś, co wiemy, że jest kłamstwem. Tak? Kłamstwo trzeba nazywać po imieniu i iść dalej szukać prawdy. A zatrzymywanie się na jakichś śródpoziomach niczego nam nie da. W kontekście właśnie tutaj tego, co powiedział ojciec dyrektor i pan Jerzy jeszcze dopowiedział, przychodzi mi na myśl, może już nawet tak trochę bardziej podsumowawczo taka refleksja, pewnego angielskiego antropologa, Joseph Unwin, który się w pewnym momencie zainspirował tezami Freuda o tym, że no, człowiek byłby wolny, gdyby jego libido, jego popędowość nie było ograniczane cywilizacyjnie przez te wszystkie wymogi kulturowe. To on rzeczywiście się tym zainspirował i zadał sobie pytanie o to, jaki wpływ mają te normy seksualne społeczeństwa na poziom kulturowy. na poziom kultury danego społeczeństwa. I chcąc znaleźć rzetelną odpowiedź, zbadał 80 społeczeństw nieucywilizowanych i wysokie kultury Babilończyków, Ateńczyków, Anglosasów, Rzymian. I co się okazało? Wychodzi z tych badań taki prosty wniosek, że im większe ograniczenia seksualne, tym wyższy poziom kultury. Przytoczę może cytat z tego antropologa. Mówi tak: od tej zasady, o której powiedziałam, że im wyższe ograniczenie, tym wyższy poziom kultury, od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Zatem kultury pojawiają się na dziejowej scenie, kiedy silnie ograniczają możliwości zaspokojenia płciowego i schodzą z niej, gdy pozwalają seksualności zejść na zwierzęcy poziom nieograniczonego zaspokojenia płciowego. W kronikach dziejów nie ma przykładu społeczeństwa, które utrzymałoby przez dłuższy czas wysoką energię społeczną, nie będąc absolutnie monogamicznym. Rzeczywiście jest tak, że człowiek jest powołany do wolności, ale ta wolność i do miłości, ale to wszystko musi się realizować w ramach jego takiej misji, w ramach mądrości, którą też został obdarzony. To znaczy, jeżeli mamy w sobie ład moralny i jakby prawda i dobro są wyznacznikami naszych działań, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać wspaniałe działania, tak? To duch, którym żyjemy, po prostu się somatyzuje w tych naszych działaniach, jakoś się uosabia w nich. I to, co pan Jerzy mówi, z jakiego ducha są te wszystkie wynaturzenia? No, jaki duch może stać za tym, żebyśmy się wszyscy wzajemnie namawiali do jakiejś rozwiązłości seksualnej, do niedotrzymywania wierności, niedotrzymywania słowa, do zakładania właściwie kłamstwa, fikcji, braku tożsamości? Jaki duch za tym stoi? No na pewno nie stoi za tym nic dobrego i widzimy to po skutkach. I jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to się temu przeciwstawić. I to bardzo mocno, zdecydowanie i stanowczo, każdy we własnym zakresie, ale i jednocząc siły. Ja w książce formułuję taką ogólną zasadę, jak sobie działać, zasady 3Z. Zrozumieć zagrożenie, zjednoczyć siły i zacząć działać.
Dziękuję. Pani redaktor, będzie jeszcze po północy. Ojciec Janusz Dorek będzie miał dyżur. Ja tak niechcący odebrałem jeszcze jeden telefon przed modlitwą, przed kompletą. Bardzo proszę,
tak,
Radio Maria.
Się króciutko, ja tylko chcę powiedzieć, nawiązać, niech będzie pochwalony
na wieki wieków.
Ja zawsze teraz nie widzę, zawsze. Irena z Koszalina. Chciałam nawiązać do tego, o czym pani wspomniała, o uczelniach. Otóż niedawno, co jest do sprawdzenia, katedra pewnej uczelni wysyłała do wyższej kadry naukowców wszystkich uczelni w Polsce zaproszenie do zapisania się do międzyuczelnianej organizacji, która na całą Polskę, która zajmie się tematem, nie pamiętam dokładnie jak zostało to sformułowane. W każdym razie chodziło o nowe standardy wartości, nowe pojęcia. I jednocześnie ci naukowcy zostali zaproszeni na konferencję z udziałem zagranicznych, nazwijmy to, znawców tematu z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Czyli tworzy nam się już nowe lobby naukowych dyktatorów, nieludzkich, jak to pozwala to, co się dzieje, przypuszczać ideologii. I czyli świat nauki zostanie zaszufladkowany. Normalni naukowcy, tacy ludzcy, nie będą może mieli głosu, a w perspektywie może nawet stracą pracę. Czyli już wszelkie dziedziny są opanowywane życia wszyscy ludzie w Polsce. Czyli szykuje nam się piekło. Dzieci niszczone narkotykami, dopalaczami i deprawacją. Już na przykład czytamy o dzieciach gwałcących dzieci, bo nauczyli je w szkołach prawa do seksu, co prowadzi w prostej drodze, jak mówi ksiądz Oko, do legalizacji pedofilii. A normalni ludzie będą tracić pracę, chleb, dach nad głową. I jeśli o tym będziemy milczeć, jeśli wybierzemy te burdelowe elity, to skończymy w piekle już na ziemi wszyscy. Wszyscy. A korzyści ciągną z tego najbogatsi ludzie. Oni się spotykają i wszystko finansują, co prowadzi do depopulizacji. Czyli żeby jak najmniej nas było na ziemi i tu i że to są deprawacja jest najprostszą drogą zniszczenia człowieka już od dziecka. I tylko jeden przykład podam, że syn byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana był właścicielem w swoim czasie największej sieci domów publicznych w Belgii, czyli to już jest ta skala działania, no tych, którzy za pieniądze sprzedadzą się tak jak.
Dziękuję
tak
jak za telefon.
W domach.
Kłaniam się pani.
Dziękuję.
Czyli Boże, dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. No tym bardziej musimy zacząć działać.
Tak. Dziękuję pani redaktor. Były to rozmowy niedokończone. Naszym gościem była pani redaktor Marzena Nykiel, publicystka portalu w polityce.pl, tygodnika w sieci, autorka książki Pułapka Gender.
Bardzo serdecznie ojcu dziękuję i wszystkim radiosłuchaczom.
Dziękuję. Będzie pani redaktor jeszcze gościem, jak wspominałem, po północy.
Tak.